Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Bardzo serdecznie witamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z godziny 18.15 w telewizji Trwam. Bardzo ciekawa tutaj rozmowa z naszymi gośćmi na temat stanu edukacji w Polsce. Tak możemy powiedzieć, standardy, jakie mamy złej i także dobrej edukacji. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany Aleksander Nalaskowski, kierownik Katedry Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór, właściwie dobranoc, bo to już noc.
Ale my zachęcamy, żeby być z nami, czyli...
Jasne, jasne.
Dobry wieczór, szczęść Boże. I pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, obecnie poseł do parlamentu, do Sejmu Polskiego, a także z wykształcenia, z umiłowania socjolog. Ogólnie, nie socjolog kultury, tylko po prostu socjolog. Więc badacz zachowań społecznych i nie tylko.
Szczęść Boże, witam radio słuchaczy i ojca.
Witamy serdecznie. Panowie profesorowie, tytułem pewnego takiego może resume, podsumowania tego, co już dzisiaj nam się udało ustalić, a więc standardy złej i dobrej edukacji. Bardzo ważny temat, bo okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej, można powiedzieć, technicznie zaawansowani, wyedukowani, tak nam się wydaje, bo mamy warsztat, prawda, dobrych tutaj narzędzi, że tak powiem, dostęp do internetu, do książki, do prasy, do mediów szeroko rozumianych, społecznościowych, tak to się pięknie nazywa. Natomiast widzimy, że również to wszystko może służyć temu, że mamy bardzo niskie standardy edukacyjne. To znaczy, że to też pomaga tej złej edukacji, która się wdziera. I tak jak dawniej było w czasach, powiedzmy, tej mówimy ogólnie komuny, łatwo to było zauważyć, czuło się te okowy, tak teraz to gdzieś tak jak ten właśnie gaz bezzapachowy, prawda, się sączy i powoduje efekty bardzo niedobre. Więc może od, niestety od negatywnych rzeczy musimy rozpocząć, ale myślę, że skończymy na pozytywie. Bardzo proszę, pan profesor Nalaskowski jako miejscowy tutaj nasz gość.
Tak jest. To przypomina się taka historia z początku lat 90., samego początku, czyli początku tak zwanej transformacji, kiedy zniesiono cenzurę. Myśmy, moje pokolenie, wychowane na bibule, wydawane nielegalnie, byliśmy przekonani, że zniesienie cenzury skieruje młodzież ku pracą Hedwiga Grudzińskiego, niewydawanym pracą Herberta, Miłosza i tak dalej. Tymczasem okazało się, że na zniesieniu cenzury przede wszystkim zyskały czasopisma erotyczne i pornograficzne. Tak samo tutaj, czyli sam środek, sama metoda, sam instrument nie wystarczy. Tak samo tutaj. Wydawałoby się, że jeżeli chodzi o media, że internet, który jest bez wątpienia nośnikiem wiedzy, można się wiele z niego dowiedzieć, że swobodny przepływ informacji, mało tego, swobodne podróżowanie, że spowodują w nas, że tak powiem, rzetelną wiedzę, lepsze doświadczenia, spowodują pozytywne skutki na przyszłość. Tymczasem okazało się, że niekoniecznie i nie tylko. Takie, prawda, że internet stał się na przykład nośnikiem nieznanego dotychczas zjawiska hejtu, tak, które potrafi zniszczyć człowieka, że, czy fake newsa, które potrafi wprowadzić pełną dezorientację. Mało tego, coraz częściej mówimy o wojnie hybrydowej, czyli zupełnie nieznanym aspekcie tego internetu, który wymyślaliśmy, z którym mieliśmy do czynienia zaraz 20 czy ileś tam lat temu. Podobnie wydaje mi się z tymi dobrami, jeżeli chodzi o szkołę. Nowoczesność nie przesądza o nowoczesności szkoły. Jednak szkoła to jest relacja nauczyciela z uczniem, bliska relacja nauczyciela z uczniem. I tutaj nie da się tego zastąpić żadnymi protezami pod tytułem internet czy multimedia i tak dalej. Nie ma, to jest tak jak z sokowirówką, że jeżeli nie włożymy do niej owocu, to nawet najlepszej firmy sokowirówka nie zrobi nam soku. Podobnie ze szkołą. I tym owocem jest obecność drugiego człowieka i nauczyciela. Także próba odejścia od tego, ja tutaj bardzo sceptycznie patrzę na kształcenie na odległość, to jest właściwie przekazywanie informacji na odległość, nie tyle kształcenie. Potrzebny jest bezpośredni kontakt. Kształcenie na odległość ma się tak samo jak film do teatru. Więc przekazywanie informacji na odległość, a niekoniecznie wiedza. Także tutaj byłbym bardzo ostrożny w takim przecenianiu, środków technicznych czy nowoczesności. Jednak staroświecki układ nauczyciela i ucznia, bezpośredni kontakt jest tutaj absolutnie niezbędny.
Jeśli mogę dołączyć do tej refleksji pana profesora i powiązać to z pytaniem ojca Janusza, gdy mówimy o narzędziach, które mają w sensie technologicznym, w sensie instrumentalnym wspomóc nas w korzystaniu z obszaru wolności, to pojawia się we mnie również taka refleksja, że po tym okresie przełomu chyba bardziej znamionuje współczesność wolność od wszystkiego, od wszelkich granic, od wszelkich norm, od wszelkich zakazów, która to tak odczytywana wolność permanentnie infekowała nasze umysły i tak jak w przerwie między jednym a drugim programem, czyli programem telewizyjnym, a tutaj wejścia na antenę Radio Maria, rozmawialiśmy przy kawie, mówiliśmy o pewnej klatce, w której się znaleźliśmy i ta współczesna klatka ma wymiar bardzo aksamitny, to znaczy jesteśmy zamknięci w pewnej narracji narzucanej przez, i tu jest pytanie, profesorze, kto jest tym nadawcą tych rozmaitych treści, które dają nam pewne poczucie wolności, ale bardziej to jest zniewolenie niż wolność.
To znaczy rzeczywiście kwestia nadawców, nazwijmy to szkodliwych, czy błędnych, czy wiodących na manowce przekazów, może być dwojaka. Tak jak właśnie odwołam się do tej rozmowy w przerwie przy kawie, a ty pijesz herbatę. Mianowicie jest tak, że jeżeli to jest, znaczy jest całkiem zrozumiałe, to znaczy do usprawiedliwienia, ale całkiem zrozumiałe, jeżeli tu chodzi o jakiś biznes, tak? Wszyscy nam przekazują, każdy coś chce sprzedać, tak? Sprzedać siebie jako nauczyciela, choćby matematyki, sprzedać swój towar, proszek do prania, samochód, nie wiem, elektrownię wiatrową. I tu rozumiem, że za tym stoi pewna czytelna intencja sprzedaży. I to jest jasne i wszyscy musimy mieć świadomość, że każda reklama w jakiś sposób nas oszukuje i chce nas przekonać o tym, że to, co właśnie reklamuje, jest absolutnie nam niezbędne. Natomiast gorzej już jest, jeżeli tutaj jest sprzedawana ideologia. Z reguły tego typu nadawcy, tak jest w całej historii, to jest w całej historii. I chciałbym uniknąć tutaj takiej spiskowatości dziejów, ale tego typu nadawcy są z reguły mocno ukryci i nigdy, w zasadzie nigdy bezpośrednio nie mówią o swoich intencjach. Do pewnego wyłomu czy pewnego wyjątku doszło ostatnio, to już zostawmy tam temat, biedny człowiek, w wypadku wiceprezydenta Warszawy, który wprost powiedział, jakie ma plany i pewnie tam mu jego środowisko mocno mu za to się odwdzięczy, ponieważ ujawnił coś, czego nie wolno było mówić, bo cały czas chodziło o tolerancję, o równość i tak dalej. Tymczasem tutaj wyraźnie wskazał plany, że tu wcale nie chodzi o tolerancję, równość, tylko o przejęcie pewnych funkcji, pewnych obszarów życia. I tak samo tutaj widzę, że nie wiemy tak naprawdę, co rządzi autorami takich czy innych propozycji podręcznikowych czy programowych. Tak? Wszystko się kryje za krągłymi i mocnymi, często przekonywalnymi faktami, że oto mamy do czynienia z poszerzeniem horyzontów, że odkrywamy ciemne karty, że szarą strefę odkrywamy i tak dalej. Tymczasem naprawdę tutaj chodzi o coś innego zupełnie chyba i nie ma jeszcze takiego mądrego, który by to do końca odcyfrował.
Ale w tym wątku, profesorze, to pozwolę sobie też na taką refleksję, że to, co powiedział wiceprezydent Warszawy, jest poprzedzone takim wieloletnim zasiewem genderowym. Gabriela Kuby w swojej książce Globalna rewolucja seksualna dość wyraźnie analizuje tę przestrzeń narracji, która dokonuje pewnej dezorganizacji świata wartości, świata znaczeń. I Powiążę to z jedną z lektur, która wywarła na mnie duże wrażenie, Briana McNaira, Seks, pożądanie, kultura obnażania, w której to pozycji mówi o sytuacji, w której coś, co było kiedyś zawarowane i limitowane tylko do pewnej produkcji pornograficznej i odbiorców pornografii, dzisiaj przeszło do kultury masowej, tworząc pewną nową jakość, którą się nazywa porno chic albo porno sferą, i nagość, intymność, delikatność, coś, co jest bardzo osobiste i prywatne, zostało wyeksponowane zarówno za pomocą technologii dzisiejszego wszechwielobycia w internecie, jak i w telewizji, jak i również pewnej otwartości pełnej ekshibicjonizmu współczesnego człowieka, który zarówno na Facebooku, jak i na swoich blogach jest w stanie obnażać się w sposób całkowity, jednocześnie narażając na szwank odbiorców tych treści, których granice tolerancji w stosunku do tego, gdzie ja mogę zaglądać, co ja mogę podglądać, czym się mogę konfrontować jako wiedzę o moim sąsiedzie, sąsiadce, są przekraczane permanentnie.
To prawda, tylko że tu bym zwrócił, ja się zupełnie nie znam na pornografii, natomiast chciałbym powiedzieć następująco, że tym rządzi proste prawo, znaczy od dawna znane prawo psychologiczne, i tutaj dałbym wyraźny sygnał, że każdy następny bodziec, żeby działał, musi być mocniejszy od poprzedniego. Stąd jeżeli 30 lat temu, czy no powiedzmy 70 czy 80 lat temu na ekranie telewizora pojawił się pierwszy, czy na telewizora kinowym ekranie pojawił się pierwszy pocałunek, tak? Ja pamiętam, że filmy z pocałunkami, na przykład Simon Templer, Święty, seria Święty, jakby z pocałunkami, to mnie rodzice wyrzucali, bo one były w ogóle drukowane w gazecie, są od 16 lat, więc nie mogłem oglądać. W sumie był to bardzo niewinny serial, naiwny i powiedziałbym amatorski, ale wyrzucali mnie sprzed telewizora, bo się tam całowali. W tej chwili to na nikim nie robi wrażenia. Jeszcze do niedawna, całkiem niedawno, w kioskach te wszystkie czasopisma były wyłożone całkiem nisko, każdy mógł je zobaczyć. Teraz tu panuje większy reżim, są zafoliowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten element. Drugi element, tutaj bym koniecznie zwrócił uwagę i muszę to zrobić jako badacz. Otóż stała się ogromna krzywda pojęciu gender. Otóż studia genderowe, o których mówimy, to są studia nad funkcjami kobiety i mężczyzny. One nie mają nic wspólnego z homopropagandą czy z propagandą doboru sobie płci i tak dalej, z propagandą gender. To jest ideologia gender, jest czym innym jak studia. Studia są badaniami nad rolą kobiety i mężczyzny. One nie orzekają, co jest dobre. To są badania nad tym, jak w danym społeczeństwie, społeczności lokalnej, w danej grupie etnicznej funkcjonuje kobieta, jak funkcjonują mężczyźni, jaki jest podział ról i tak dalej. Nikt nie mówi, że kobiety powinny iść do pługa, a mężczyźni do prania. Absolutnie nie. Że mężczyźni powinni rodzić kobiety, dzieci, a kobiety powinny walczyć z karabinem. Natomiast w tej chwili ten element jest identyfikowany, bardzo identyfikowany z propagandą gender, czyli z tym bądź wolny, bo skoro już jesteś wolny, bo masz wolność słowa, możesz obrażać wszystkich i mówić coś. Jesteś wolny, bo nie musisz chodzić do kościoła. Jesteś wolny, bo jak masz 16 lat, możesz decydować o sobie. Jak masz 15 lat, już nie jesteś obiektem zainteresowania pedofilów, tylko, że tak powiem, nieletnim. Jak masz ileś tam lat i tak dalej, jesteś wolny. Mało tego, masz 18 lat, możesz sam się usprawiedliwiać w szkole swoją nieobecność, ponieważ jesteś dorosły. Rodzicom nic do tego. Taki zimny chów, prawda? To tutaj następną granicą jest po prostu, to już nie wiemy, co masz robić, to wybierz sobie płeć. Wybierz sobie płeć. Tak? Bądź wolny, wybierz sobie płeć, nie chcesz być chłopcem, nie chcesz być dziewczynką, wybierz sobie płeć. I to jest element. Natomiast nie identyfikowałem tego z akademickimi, z tradycjami studiowymi genderowymi, które jeszcze raz powtarzam, nie mają nic wspólnego ani z ateizacją, ani z dowolnością wyboru płci, ani niczym, co mamy w tej chwili, z czym mamy w tej chwili do czynienia.
Jasne, tylko taka nasza świadomość akademicka co do tego, czym są studia genderowe,
jest marginalna.
Nijak w stosunku do tego, jak się to potocznie odbiera.
Jasne.
A ja w tym potocznym rozumieniu tej propagandy genderowej wskazuję na zagrożenia wynikające z faktu
oczywiście, rozumiem.
Totalnego rozchwiania znaczeń i dezorientacji dorosłego człowieka, który ma w sobie ze względu na fakt, że jest matką czy ojcem, pewną odpowiedzialność za własne dziecko. I ten dorosły powinien rozumieć przekaz, który do niego trafia, żeby móc w stosunku do tego w sposób sensowny i bezpieczny dla własnego dziecka zareagować. Mam takie wrażenie, oparte również na dziesiątkach spotkań w sensie badawczym, wywiadów narracyjnych ze współczesnymi rodzicami, że tutaj mają poważny kłopot ze zrozumieniem współczesności, z rozpoznaniem tego, co jest normatywne, a co nie jest normatywne. Dlatego też deklaracja, którą w ostatnich dniach przedłożył wiceprezydent Warszawy, trafia na podatny grunt wielu zdezorientowanych. I zakładam, że dzisiejsza nasza rozmowa tutaj ma również na celu pewne uporządkowanie i przywrócenie sensu słów, faktu rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, która ma gotowość prokreacyjną, a jednocześnie ma gotowość do macierzyństwa i ojcostwa i ponoszenia konsekwencji decyzji prokreacyjnej.
To się odbywa oczywiście tak. Ja korzystałem tylko z, nazwijmy to, edukacyjnej formy, znaczy funkcji radia i dlatego przekazałem tę informację. Być może któryś ze słuchaczy radia się na to uwrażliwi. Tak, to prawda. To znaczy, najprościej jest tłumaczyć rzeczy oczywiste, prawda? Najtrudniej tłumaczyć rzeczy oczywiste, tak? Dlaczego to jest białe? Bo jest białe. Dlaczego jest białe? No bo jest białe i koniec. Nie umiemy tego zdefiniować. Teraz podaję taki przykład. Otóż człowiek jest zaprogramowany na prokreację. I teraz, jeżeli dobrowolnie się tego zrzeka, jest to niezgodne z naturą. Dlatego, że w dłuższym dystansie, co możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić, doprowadzi do istotnego naruszenia samozachowania gatunku, znaczy wyginięcia po prostu gatunku. Tak? Gdyby wszyscy ludzie byli homoseksualistami, to w końcu nie byłoby dzieci, które mogliby zaadoptować, a w końcu sami by wyginęli, bo to jest walka tylko do dystansu, na którym metą jest śmierć. Natomiast prokreacja pozwala nam na przedłużenie, mówiąc językiem darwinistycznym, na przedłużenie gatunku, a więc na przedłużenie tego, co nazywamy człowieczeństwem, czy ludzkością jako taką. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na niezwykle ważny aspekt. W wielu dyskusjach, ostatnio jakiś tam poseł z Nowoczesnej, nie da się go słuchać, w wielu dyskusjach słyszymy argumenty. No przecież badania wskazują, na Boga, profesor nie może tego słuchać. Panie kolego, panie pośle, panie dziennikarzu, panie celebryto, no powiedz mi, które badania, tak? Ja, powołując się na badania, robię przypis w swojej książce. Powiedz mi, które badania, wymień mi nazwisko. Podaj mi, kto, kiedy, w jakim roku, kto badał. Tak? Że nie mów mi, że jakieś badania, że albo używa się argumentu powszechnie wiadomo. Nic powszechnie nie wiadomo. Wszystko, co powszechnie wiadomo, opatrujemy przypisami. Jest na przykład zrobiono badanie w takim i takim roku, taka firma i 73% coś tam, prawda? Kategoria powszechności pojawia się. Dobrze? Rozumiemy. Natomiast bardzo często w dyskusjach właśnie na temat, no to w tej chwili mamy do czynienia z tym, choćby w wykonaniu jednego z profesorów Instytutu Filozofii i Socjologii panu, który mówi, że Polacy są współwinni śmierci 200 tysięcy Żydów. On tak sobie powiedział. Z niczym się to nie zgadza. Któryś tam z wybitnych zupełnie historyków zajmujący się statystyką historyczną pokazuje, że jest to niemożliwe, że jest to niewykonalne, że tak nie mogło być. Niemniej jednak człowiek nie musi niczego udowadniać. Nikt na to nie zwraca uwagi. Podobnie teraz dalej. Możemy mówić o, że ileś tam procent homoseksualistów jest w Warszawie czy w Polsce żyje. Kto to zbadał? Ile ludzi się do tego nie przyznaje? Ilu ten fakt wstydliwie zataja? Nikt się tym nie przejmuje. Nikt nie pyta, Ridley Scott, pan ma takie dane, wszyscy to powtarzają na zasadzie, że no właśnie, że ktoś tam powiedział, ktoś inny odczytał, ktoś inny powiedział, ktoś powtórzył, no i to już staje się faktem naukowym. To jest nieprawda. I tego typu informacji, czy dezinformacji mamy ogromnie dużo. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do szkoły. Otóż szkołę podstawową, pryncypialną funkcją szkoły, powiedziałbym elementarną funkcją szkoły, jest nauka czytania, pisania i rachowania w języku ojczystym. Tak? Doprowadzenie tych umiejętności do biegłości. Że jeszcze szkoła z tym nie radzi, a mamy to wyraźnie jak na dłoni, bo 50% uczniów zdaje mniej więcej na 50%, większość uczniów zdaje na 50% egzamin gimnazjalny, póki jeszcze jest, i maturalny. Też nie mamy rewelacyjnych wyników, więc angielski jest daleko lepiej zdawany, powyżej 90% czy w okolicach 90%, a język polski znacznie niżej. Więc jeżeli póki szkoła tego nie wykona, tego zadania, czyli nauki czytania, pisania i rachowania w języku ojczystym, to naprawdę nie ma co w tej szkoły obciążać. Bardzo delikatnego organizmu szkoły, delikatnego organizmu kadry nauczycielskiej. Nie można obciążać dodatkowymi zajęciami i mieszaniem w głowach. Na Boga niech szkoła, dajcie szkole pełnić swoją podstawową funkcję.
Ale podstawowa funkcja szkoły to jest oczywiście nauczanie, z tym, że warto dodać jednak jeszcze jedno do określenia, wychowanie również. I zakładając, bo takie są liczbowe wskaźniki mówiące o efektywności zdawania młodzieży egzaminów gimnazjalnych, jak i maturalnych, że z tym mamy pewien kłopot, to jeszcze większy kłopot mamy w procesie oddziaływania wychowawczego. Gdyż mam wrażenie, że jednak mimo wszystko szkoła poniekąd abdykowała z tego procesu. My próbujemy powoli dopracować się pewnego modelu oddziaływania wychowawczego szkoły. Niestety kłopot polega na tym, że jako społeczeństwo nie do końca odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jaki ma być ten portret absolwenta polskiej szkoły, kim on ma być i w jakie cechy wyposażony, w jakie umiejętności, w jakie kompetencje. W efekcie zatem bardzo często bywa tak, że w zależności od tego, w jakim środowisku szkoła się znajduje, czy to jest szkoła prowincjonalna, bardzo skrajne tutaj podaję przykłady, czy szkoła wielkomiejska, to będzie bardziej zachowawcza albo mniej zachowawcza, bardziej osadzona w tradycyjnych wartościach albo bardziej nowoczesna. W efekcie zatem pojawia się również pewna potrzeba drogowskazów i strażników pewnych norm i wartości, które w szkole będą oferowane i prezentowane.
Bezwzględnie tak, to znaczy funkcja wychowawcza, tylko że bardzo często funkcję wychowawczą utożsamiamy z gadaniem, z ględzeniem. Masz być dobry, masz być porządny. Tymczasem funkcja pierwotna i podstawowa funkcja wychowawcza szkoły to jest rzetelna praca. To jest niespóźniający się nauczyciel, to jest elegancki nauczyciel, to jest nauczyciel, uwaga, mówiący poprawną płaszczyzną. Nie wziąć, drzwi, włączać, tylko nauczyciel mówiący poprawną płaszczyzną. To jest również logicznie ułożony plan lekcji. To jest również sprawiedliwość i, uwaga, przestrzeganie regulaminów szkolnych. Większość regulaminów nie jest przestrzegana, tak? Są określone kary dyscyplinarne, które się właściwie nie stosuje. Nagroda, kara jest tak samo ważna jak nagroda. A zatem tego typu działanie musi być wsparte. Każde wychowanie, musi być wsparte nienagannością funkcjonowania szkoły. Krótko mówiąc, szkoła pod każdym względem musi być czysta jak łza. Wychowywać i prawo mówić, co ma robić drugi człowiek, możemy tylko przy pomocy tego, co wiemy, a nie tego, czego poszukujemy. Jeżeli szkoła poszukuje własnej tożsamości, że nie jest w stanie się zorganizować, jeżeli do połowy września czy do końca września nie jest w stanie ułożyć logicznego planu, jeżeli nauczyciele chcą odmówić przeprowadzenia lekcji, to jakże mają, jakim prawem mają, czy egzaminów, jakim prawem mają wymagać od uczniów, żeby byli rzetelni, odpowiadali na każde wyzwanie, byli grzeczni, kulturalni i punktualni, jakże to. Także to jest podstawa. Dopiero na to, na tak ułożony grunt szkoły, na szkołę jako doskonale zorganizowaną, która nie budzi wątpliwości, możemy nałożyć funkcję, to co nazwałem umoralnianiem treści szkoły. To co mówimy, oczywiście tak. Nie wolno zatajać faktu, takiego czy innego zachowania Polaków w takim czy innym okresie historycznym, ale jednocześnie właśnie dla edukacji jest niezwykle ważne, żeby dokończyć choćby ekshumację w Jedwabnym. Bez względu na to, co z niej wyniknie. Podejmuje, jako obywatel, jako Polak, podejmuje ryzyko zmierzenia się z każdymi wnioskami obiektywnych archeologów, którzy wyciągną wnioski, że ile tam było ofiar i kto rzeczywiście, czy są jakieś poszlaki, żeby twierdzić, że to albo Niemcy, albo Polacy. Chcę to wiedzieć, ale chcę to wiedzieć. Natomiast nie możemy, to jest bardzo ważne edukacyjnie, bo to jest na przyszłość. Tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy urabiani w odwrotnym kierunku. Tak? To, co się nazywa zupełnie słusznie, to jest humbug pojęciowy. Pedagogika wstydu. Pedagogika nie może być żadnego wstydu. Pedagogika jest człowieka, a nie wstydu. Wstydu nie można wychowywać. Pedagogika wstydu jest czymś, to, co nazywam kolokwialnie pedagogiką wstydu, jest czymś okropnym i mało tego nasilającym się. Dostajemy coraz to nowe ciosy, przed którymi nie potrafimy się bronić. No bo właśnie, bo badania wskazują, bo uczeni odkryli, bo jak powszechnie wiadomo, prawda? To jest, i teraz wróćmy jeszcze tylko na moment do puenty, do szkoły. A więc szkoła doskonale zorganizowana to jest szkoła, która dopiero nabiera prawa do wychowania i mówienia, jak powinien się uczyć zachować w świecie, ale ona musi być sama w sobie spójnym, twardym przykładem. Tak? Nie może być tak, że to kiedyś napisałem w takim tekście pobożny buddysta, że nie może być tak, że katecheta, katolicki katecheta po godzinach jest wyznawcą Buddy, prawda? Tak być nie może. Można powiedzieć na przykład dobry szewc, chociaż pijaczyna, ale proszę zwrócić uwagę, że nie można tak w ten sposób powiedzieć o nauczycielu. To znaczy, że go dyskredytuje, tak? Mamy tutaj z tym do czynienia. Także ja bym od tego bym zaczął konstruowanie szkoły. I tutaj jeszcze jedno, co wielokrotnie powtarzałem i co spotykało się z różnymi reakcjami, najczęściej negatywnymi czy dyskusyjnymi. Otóż rola rodziców w szkole. Dobra szkoła nie potrzebuje rodziców. To jest szkoła, której zaufali rodzice, którzy mają ciężko pracować, żeby dzieci utrzymać, żeby zapewnić im właściwy rozwój, którzy przychodzą na wywiadówki regularnie, a jak w tej chwili 30% i tylko tych, którzy nie mają problemów. I to jest taka szkoła, która tak naprawdę nie potrzebuje rodziców. Rodzice pojawiają się, tak jak obecnie się pojawią zapewne, bo strajk szkolny nie będzie obojętny dla rodziców, którzy muszą zostać w domu i pilnować tych dzieci, tak? To oni pojawiają się interwencyjnie. Natomiast tak naprawdę powinni mieć święty spokój ze szkołą. Ona powinna być tak doskonała, że mogą powiedzieć, to światełko mogę zgasić, bo do szkoły mam zaufanie. Tak? Póki tak nie będzie, rodzice będą w szkole niezbędni. Ale musimy dążyć do modelu, w której rodzice będą wiedzieli, że jak dziecko jest w szkole, jest bezpieczne, dobrze nauczane i nie w sprzeczności z tym, co słyszy w domu.
W związku z tym, że pan profesor apelował co do tego, żeby na tyrady, które się wygłasza w rozmaitej przestrzeni publicznej, mieć pewną faktografię i dowód namacalny, to rozumiem, bo mam przed sobą książkę pana autorstwa pod tytułem Szkoła Laboratorium od działań autorskich do pedagogii źródeł, w której opisuje pan swoje 25-letnie doświadczenie prowadzenia szkoły autorskiej. Dlatego to mówię, żeby słuchacze mieli również przeświadczenie, że to nie są dywagacje akademika ex cathedra, tylko praktyka, który tak wiele lat pracował i pracuje w szkole autorskiej bezpośrednio z uczniami i z rodzicami. Ale zatrzymam się nad tym ostatnim akapitem. Pan profesor powiedział, dobra szkoła nie potrzebuje rodziców. Jest to bardzo radykalny postulat, szczególnie w kontekście przyglądania się temu doświadczeniu, które w tej chwili przeżywamy, w momencie kiedy nauczyciele są przymawiani co do tego, żeby porzucili uczniów w najbardziej newralgicznych momentach karier edukacyjnych, czyli w momentach egzaminacyjnych, progów.
To jest idea. Ci, z perspektywy dzisiejszej to jest oczywiście utopia, ale to jest pewien ideał, do którego chciałbym, abyśmy dążyli.
I to jest piękny ideał. Ja zakładam rzeczywiście to, co pan profesor powiedział, że to zwolnienie się rodziców z takiego dokładnego przyglądania się procesowi w szkole musi uwzględniać wysoki poziom zaufania obu stron do siebie. To znaczy mama, tata nie jest obojętna na to, kto uczy jego dziecko, jak uczy, na jakim materiale, z jakimi również kontekstami szerszymi niż tylko funkcjonowanie samej placówki. To jest to, co my, panie profesorze, doskonale znamy i wiemy pod hasłem ukrytego programu oddziaływań wychowawczych. To jest również to, w jaki sposób odpowiadają nauczyciele tej szkoły swoją postawą w sytuacji, kiedy jesteśmy w obliczu na przykład sytuacji symbolicznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości, a może tego, o czym tutaj mówiliśmy, odkrywania pewnych bardziej czy mniej chwalebnych kart historii naszego narodu. Czy my wokół tego jako wychowawcy, jako nauczyciele, jako ci, którym jest powierzona młodzież, sami się odpowiedzialnie zachowujemy. Mamy pewną odpowiedzialność własnej postawy, bo wiemy, że jesteśmy wzorotwórczy dla naszych podopiecznych.
Tak, ja tu podzielę się, skoro pan profesor przywołał tę książkę. Oczywiście jest to przepis na szkołę, to znaczy przepis tak, jak ja sobie to wyobrażałem. Jestem jednym z nielicznych pedagogów, ale wcale nie jedynym, a zwłaszcza profesorów pedagogiki, którzy dali się ocenić na podstawie nie tylko tego, co piszą, ale tego, co robią. Tak? Czyli krótko mówiąc, moja praktyka była w ocenie. Ja wielokrotnie w szkole zastanawiałem się, czy ja w ogóle nie profesorem, czy ja w ogóle jestem magistrem pedagogiki, tak? Czy ja potrafię sobie z tym poradzić. Były różne problemy, które sprowadzały, powiem kolokwialnie, do parteru i trzeba było sobie z nimi radzić. Ale jedno jest pewne, że uparcie. Po pierwsze, robiliśmy coś, czego to jest bardzo ważne w wymiarze szkoły. Ja poświęcę temu dwa zdania, dosłownie dwa zdania. Nie wszystkich to musi interesować, ale powiem. Robiliśmy coś, czego się powszechnie w szkole polskiej nie praktykuje. Od początku, na początku sam, potem z przyjaciółmi, budowaliśmy zespół nauczycielski. Do tego stopnia, że rady pedagogiczne czy imieniny któregoś z kolegów, to był ten sam skład ludzi. To był ten sam skład ludzi. My się po prostu przyjaźnili. Nie było u nas podziałów politycznych, podziału pokoju nauczycielskiego na stoliki, tam ten stolik lewicowy, ten moherowy. Nie było nic takiego. Przede wszystkim nie było stolików w pokoju nauczycielskim, były fotele. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Druga sprawa. Myśmy byli zgodni co do tego, że myśmy cały czas mieli kompleks, bo nie było innego sposobu, że rodzice muszą nam płacić za to, że uczymy dzieci. Cały czas mieliśmy kompleks tego, że bierzemy pieniądze. Szkoła dookoła była bezpłatna. Jaka była, taka była, ale bezpłatna, a myśmy za to brali pieniądze. No inaczej ta szkoła by nie mogła istnieć. To było wymuszone. Ale mieliśmy kompleks i cały czas chcieliśmy się jak najmniej angażować. To myśmy robili wszystko, żeby odciążyć rodziców. I tak na przykład już w ostatnim dziesięcioleciu szkoły, pięciodziesięcioleciu, zrezygnowaliśmy z wywiadówek. Były zebrania, dwa, na początek i na koniec roku. I rodzic mógł dowolnie, zapowiadając się, przyjść, kiedy chciał, jaką miał potrzebę. A druga sprawa była taka, że gdy coś nas niepokoiło, to myśmy rodzica zapraszali. Wymaganie było również wobec rodziców jedno. Jeżeli dziecko ma być w szkole nieobecne danego dnia, to do godziny 9 musimy otrzymać na ten temat, wszyscy już mieli telefony, o tym telefon, informację od rodzica, że nie będzie dziecka, bo inaczej zaczniemy go szukać, bo widocznie zginęło gdzieś po drodze. Ostatecznie to znakomicie wyeliminowało wszelkie zjawiska, które były często plagą szkół wagarów. Myśmy doskonale to wiedzieli. Teraz staraliśmy się rodziców nie angażować, również dlatego, żeby zostawić im maksymalnie dużo czasu na rozmowę z dziećmi. Pierwsze moje zalecenie, ilekroć przychodzili nowi rodzice do szkoły z pierwszym rocznikiem, było takie. I to polecam wszystkim dyrektorom i wychowawcom klas, dyrektorom szkół i wychowawcom klas. Otóż pierwsze zalecenie było takie. Wymagajcie od dzieci, żeby wam mówiły, co się dzieje w szkole. Nie ma tak, co było w szkole? Nic. Co znaczy nic? Co? Wybuchła ta szkoła, zapadła się pod ziemię, nie było lekcji, nie było nic. Co znaczy nic? Mów mi, co było, Polski, co było. I tak dalej. wymagaliśmy od rodziców, to był na początku duży wysiłek, potem się przyzwyczaili do tego i dzieci tak samo. Pytajcie dzieci, to dzieci mają, macie codziennie informatora o szkole. Po co wam wiadówka, jak macie od dziecka się dowiedzieć, co było? On ma uczciwie wam o wszystkim mówić. Tak? To proszę zwrócić uwagę, że to jest tak proste, że aż rewolucyjne, prawda? Informujcie. Myśmy wydawali co 2 tygodnie gazetkę dla rodziców, taki biuletynik, który oczywiście najlepszymi pocztylionami, czyli przez uczniów podawaliśmy rodziców, gdzie były wszelkie informacje na temat, co szykujemy w szkole, gdzie wyjeżdżamy, co się stało, kogo będziemy gościć i tak dalej. To jest ta działalność, z tym, że tu jest pewien mankament, tak? Taka szkoła musi być w godzinach, gdy się w niej jest, gdzieś od 8 do 15 musi być najważniejsza w życiu. Zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Ja pamiętam ogromny komplement, gdy w 3., 4. roku funkcjonowania szkoły jedna z uczennic, to tam już jest po habilitacji, powiedziała, pamiętam jak gdzieś powiedziała, jak dziennikarze przyszli i pytali, co sobie, ona mówi, bo każdego dnia dzieje się w szkole ze mną coś ważnego. Boże, to mnie tak uskrzydliło, że myślałem, że przebiję sufit, że się uniosę do góry. Lepszego komplementu nie usłyszałem.
No, bardzo ciekawa rozmowa i dyskusja, panowie profesorowie, bo ja myślę, że właśnie...
Ale rzeczywiście, jest ksiądz prowadzący.
Tak. Znaczy, no, nie interweniowałem, bo wszystko idzie bardzo tutaj pięknie, no, mądre głowy. I nie tylko teoria, ale i praktyka, bo to jest bardzo ważne. Czyli właściwie to sprowadzamy to wszystko do tego, co już jest sprawdzone, panowie. Czyli mam tak, autorytet rodzica, autorytet nauczyciela, edukacja, mówimy, emocjonalna. Prawda? W takim sensie, że ja ci chcę coś przekazać, bo to jest dla mnie ważne. To było ważne dla mojego ojca, dla mojej mamy, dla mojego dziadka, dla mojej babci. Także dla mnie jest teraz ważne i dla moich dzieci. No i ta szkoła mistrzów, to co patrzymy, no dlaczego jest sukces Oxfordu, prawda, czy innych tych uniwersytetów, taki mówi, no bo tam jest to zaufanie. Przecież rodzice mówią o studentach, ale oni wiedzą, że tam na pewno to moje dziecko, bo zawsze jest dziecko, czy ma 20 lat, czy 25, tego czasu nie zmarnuje, nie zmarnuje moich pieniędzy, skończy studia, wróci jako takiego nieposkładane. Ja mam przykład naszej uczelni, mówię, toruńskiej, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, to podobnie działa, bo dlaczego? Rodzice, ja studenci mówią, oni nam ufają, że tutaj nie tylko zakończy studia, ale też będzie człowiekiem. Będzie miał jakiś rys, prawda, też ten uczuciowo-moralny, że, bo ma do dyspozycji, oczywiście to nie jest niższe seminarium czy wyższe, ale ma do dyspozycji kościół, kaplicę, duszpasterstwo i tak dalej. I jest szansa, że będzie jako cały człowiek się rozwijał, bo to jest bardzo ważne. Przecież dlatego to jest to zaufanie, to też kosztuje, bo potem człowiek właśnie nie śpi, głowi się i troi jako dyrektor, prawda, jak tym, bo to jest zaufanie, to jest mandat. To nie jest oddanie, prawda, do schroniska kota po świętach, czy nie porównując w ogóle, czy pieska, tylko to jest oddanie człowieka.
Kota do schroniska.
No tak robią niektórzy w miastach.
Okropne.
Panie profesorze, ale to tak, może to źle zabrzmiało. Czyli w tym kierunku, czy możemy mówić edukacji emocjonalnej tak pozytywnie? Może emocjonalny, może taki wartościowo
uczuć. Bardzo mi się podoba edukacja emocjonalna. Jest stosunkowo rzadkie, pierwszy raz to słyszę, ale ksiądz dokonał pewnego odkrycia terminologicznego. Gratuluję. Rzeczywiście tak. To znaczy, powiem tak, że w zasadzie są takie generatory głosu. Na przykład to w GPS-ie jest taki. Skręć w lewo, Hołowczyc mówi, albo ktoś tam jeszcze. I to jest właśnie takie bezemocjonalne. To wiemy, od początku wiemy, że jest to taki zbitek słów, które są odpowiednio komputerowo przetwarzane, żeby mi podpowiedzieć, dokąd mam jadę i tak zawsze jadę źle. Natomiast to jest bezemocjonalne. I tu wiemy, że tu nie ma emocji. Taka edukacja emocjonalna, bezemocjonalna, to jest taka edukacja, w której, że tak powiem, przekazujemy suchą informację, na zasadzie rób co jest tym, co chcesz, sam sobie interpretuj. I takiej edukacji nie ma. To jest czysta informacja. Informacja nie jest wiedzą, a wiedza nie jest mądrością. Otóż szkoła jest od przekazywania mądrości. Tak? Jeżeli do wiedzy, do informacji zrobimy wiedzę, czyli zrobimy z niej pewną strukturę, do wiedzy dołożymy doświadczenie, to z tego być może wykluje się mądrość. Nie mamy żadnego patentu na to, nie mamy żadnej pewności, ale być może tak będzie. I dlatego nie wyobrażam sobie, wiecie Państwo, ja miałem świętej pamięci Boguś Trapszyc, nasz matematyk, ostatni matematyk, jest ostatni dwóch ostatnich matematyków w szkole, wybitny matematyk, wybitny nauczyciel matematyki. W szkole było tak, że sprawdzałem ja obecność, żeby nauczyciel tam, bo u nas nie było dzienników, ja sprawdzałem obecność, żeby nauczyciel sobie tam nie zawracał głowy jakimiś obecnościami, żeby prowadził lekcje. I wchodziliśmy do klas, było wcześniej wiele, wchodziliśmy do klasy, czy ja, czy zastępczyni i sprawdzaliśmy lekcje. Jak ja lubiłem stanąć pod klasą Bogusia. On tę matematykę tłumaczył tak, on wychodził spocony. I tak przez 20 lat pracy w szkole. Codziennie tak samo. Ja go pytałem kiedyś, Boguś, dlaczego ty tak przeżywasz, aż mi ciebie żal? On mówi, ty, bo ja to już 20 rok im wykładam, a oni to słyszą pierwszy raz. I to jest, wiecie Państwo, to jest nieprawdopodobne. I teraz tak, wydawało mi się taki przedmiot jak matematyka, można wyłącznie na zimno przekazać, przecież to jest takie proste, takie płaskie, takie jednowymiarowe, a jednak nie. Emocje nauczyciela, jego zapał miały, był uwielbiany, chociaż to była matematyka, wymagająca, ale uwielbiany, bo uczniowie widzieli, że on, że tak powiem, to się tam się mówi, że wyrywa sobie rękawy, żeby oni to zrozumieli, że jemu zależy na tym, żeby to rozumieli. Wiele mogłem się od niego nauczyć jako wykładowca też.
Ale tu są, powiedziałbym, dwa wektory, słuchajcie, gdyż z jednej strony nauczycielowi zależy na uczniu, na jego dobru, a z drugiej strony występuje zasada wzajemności. Jeśli autentycznie uczeń postrzega nauczyciela jako tego, który krząta się tak bardzo pracowicie wokół jego przyszłości, jego rozwoju, jego nauczaniu, to odwzajemnia tym samym. Ja nie chcę idealizować, bo bywają uczniowie bardziej chnąbrni, bardziej, powiedziałbym, wstrzemięźliwi z tą zasadą wzajemności, ale jednak mimo wszystko ona występuje właśnie na zasadzie wet za wet, tak? Mówiąc tak trywialnie. I jeśli do tego nawiązuję, to również chciałbym, profesorze, wywołać to, co w czasie przerwy żeśmy sobie mówili. A to jest cytat z pana profesora, może nie nadmiernie dokładny, gdy pan powiedział o tym, że jeśli coś robisz, to rób to najlepiej, jak potrafisz. I przywoływany nauczyciel matematyki robił to najlepiej, jak potrafił, prawdopodobnie z dwóch powodów. Jeden to taki, że był pasjonatem swojego zawodu, a z drugiej strony odkrywał nieustannie zobowiązanie stojące przed nauczycielem, który spotyka się co rusz z nową generacją, z nowym pokoleniem, która po raz pierwszy doświadcza tej wiedzy. I jeśli ja czasami miewam myślenie takie, że popadam w rutynę, to popadam w rutynę analizując samego siebie i przyglądając się sobie przy pulpicie wykładowcy, ale audytorium jest nieustannie inne. I to powinno mnie wybijać z tej rutyny, powinno mnie nieustannie mobilizować, bo ja jestem dla tych ludzi, a nie dla samego siebie.
No tak, ale jeszcze jedno, bo już czas nam bardzo pięknie i szybko płynie. Weźmy może w taką jednak stronę wychowawców, czy rodziców albo dziadków, albo rodziców najlepiej, bo mają trudną sytuację, bo w tym momencie tak, teraz się liczy nasze teraz, prawda, tu i teraz. Bo mówimy, domu nic nie zastąpi, dom to jest właśnie pierwsza szkoła, pierwszy punkt odniesienia, dlatego tak ważni rodzice, tak ważna atmosfera, ale mamy teraz druga część, no szkoła. Wszystko ma być normalnie, no bo szkoła jest, prawda, są i prywatne, ale są głównie państwowe, ale słyszymy tak, pan Broniarz, pan, a niech będzie straszy, mówi konkretnie o strajkach. A więc nauczyciel w pewnym momencie mówi tak, mnie nie interesuje, co ja przekazuję, tylko ja muszę mieć tą średnią taką i taką, bo inaczej po prostu wychodzę z klasy. I to klas różnych, nie tylko tych starszych, ale również tych, co rodzice, mówił pan profesor, muszą się nimi zająć, tymi dziećmi, no bo co wtedy zrobić? Z drugiej strony rodzic ma tak, dobrze, Boże kochany, przecież to moje dziecko jest ochrzczone, wierzące, żeby mi czasem do tej szkoły nie wpuścili, no właśnie, genderowców albo LGBT i tak dalej, prawda?
Latarników
jakiś. I znów ma na głowie to, żeby to moje dziecko gorsze nie wyszło niż przyszło, nie? Bo zacznie mi mówić, że ono kocha, odkryło, że kocha inaczej i tak dalej. No. Więc popatrzmy, jakże tutaj teraz to, co ma sprzyjać rodzicom, wychowaniu, przekazywaniu tego, co w domu, nagle staje okoniem do tego, co z czym to dziecko młodsze lub starsze przychodzi. Czy to nie jest postawienie na głowie teraz pewnych spraw?
Ta sytuacja może być w dwójnasób niebezpieczna czy dyskomfortowa. Po pierwsze, jeżeli dziecko jest dobrze kształtowane w domu, ma prawidłowy dom, w którym się spotyka, w którym ma kontakt z dorosłymi i wie, jak dorośli się zachowują, co znaczy pewna norma i normatywność zachowania dorosłych, jest po prostu w normalnym domu, to co nazywamy normalnym domem, normalnej rodzinie, to wszelkiego typu odmienności, nazwijmy to, pojawiające się w szkole, czy to strajk nauczycieli, którzy odmawiają uczenia tego dziecka. Dziecko nie wie, do końca nie rozumie, zwłaszcza to takie małe dziecko, dlaczego nie ma lekcji. Czy też pojawiający się tak zwani edukatorzy tego skrótu. To ja nie rozumiem to w ogóle. W każdym razie to dziecko traci zaufanie do szkoły, bo zawsze wygra dom. Jeżeli to jest normalny dom, to zawsze wygra dom. Do domu zawsze bliżej, do mamy i taty. I to jest niepowetowana strata, bo szkoła powinna mieć autorytet. Oczywiście, jeżeli chce cokolwiek z dzieckiem zrobić, musi być to, co wspomniałem, nielegalny autorytet. Jeżeli zaczynają się takie rzeczy, to dziecko zaczyna patrzeć, że na tej szkole pojawia się taki głupawy uśmieszek, tak? Że tu nie do końca chodzi o to, wmawiają im, że mają być fani i się uczyć, a coś, co nie bardzo chyba do końca o to chodzi. To jest jedna rzecz. Druga natomiast, odwrotna sytuacja. Jeżeli dziecko wychodzi z domu, który nie zaszczepił w nim, czy nie dał tej immunologii na rozmaite nienormalności, to ono jest jak pusta kartka do zapisania i wtedy się na niej zapisać może każdy. Wtedy rodzina przegra, bo w pewnym momencie obudzi się z ręką w nocniku i stwierdzi, o Jezu, co się stało z moim dzieckiem, przecież tak się dobrze zapowiadał, daliśmy mu wszystko, przez co można było kupić za pieniądze. What is money could buy? To Beatlesi tak śpiewali. Daliśmy jej wszystko, co można było za pieniądze kupić, a ona uciekła z domu. Dlaczego? To w tej She is Living Home, w tej piosence. I daliśmy jej wszystko i teraz nagle taki to poszedł w szkodę, w narkotyki, w jakieś tam odmienności. I coś to się stało z tym naszym dzieckiem. Otóż właśnie to się stało, że puściliście na żer innych ideologii. Sami nie daliście mu żadnej idei. Jeszcze raz poczytałem słowo ideologia, jest często skompromitowane. Ideologia, mówi marksistowska. Nie, ideologia to jest pewien zespół przekonań. Zespół przekonań, z którymi je dyskutujemy. A przekonań nie da się naukowo udowodnić. I to się odbywa na tej zasadzie. Ja tutaj nawiążę jeszcze do takiej wczesnej inicjacji religijnej. Ja pamiętam, jestem chłopak z Chełmży, tam jest stara, średniowieczna kolegiata. Zimą koszmarnie zimna. Ja mam 62 lata, więc w latach 60. na początku matka ciągnęła mnie do kościoła. Po pierwsze, nie lubiłem chodzić do kościoła z prostej przyczyny, że trzeba było się ładnie ubrać, nie można było się wybrudzić. Po drugie, było nudno, bo msza była po łacinie, ale w ogóle było nudno, bo była godzina czasu. Po trzecie, było zimno okropnie, a po czwarte, to już później siedziałem po damskiej stronie, a reszta chłopaków po prawej stronie, tam gdzie chłopaki, to już w ogóle było dla mnie dojmujące. Przecież ja byłem Zorro i Winnetu i teraz nagle z dziewczynkami muszę siedzieć, bo mama tam kazała z sobą siedzieć. I potem nawet się nie wiadomo jak. Stało się to moje. Tak? Stało się moją potrzebą. Przecież mama nie była mnie tam, jak miałem 20, 22 lata, nie, jak miałem 22 lata, to mama umarła, ale jak miałem 20, 21 lat, to mama nie była w stanie mnie zmusić do tego, żebym chodził do kościoła, żebym pozostał przy wierze. Tak? Nie była w stanie mnie zmusić, a jednak to zostało. Tak? I do teraz, i nie umiem powiedzieć, jaki to był mechanizm. Przecież powinienem zareagować na to graszką. A właśnie teraz nie muszę, to nie będę. I wielu tak reaguje, a nie. I wielu, właśnie. I to jest tajemnica miłości rodzicielskiej i oddziaływania przykładem własnym. Ładnie się ubrać i iść do kościoła. Zresztą wtedy to był taki czas, że się w sobotę wszystkie
ubranie kościelne.
Ale w sobotę się przyszywało guziki, bo w niedzielę nie wolno było. W sobotę się przyszywało guziki, sprawdzało, czy ubranie jest kościelne.
Buty wypastowane.
Tak, i to ono było czyste, nie wolno było się wybrudzić, ale matka twierdziła, potem mi powiedziała, że trzymała mi sztywno za rękę w kościele i tak wychodziłem unurzany.
Gdzieś znalazł pan profesor wtedy taką przestrzeń. Ale właśnie to jest to, przekaz tego, co nie jest zastąpione, tego, co nikt inny, dlatego taka walka, już teraz możemy powiedzieć, bo mamy drugą połowę meczu naszego spotkania teraz ze słuchaczami, dlatego jest takie uderzenie w rodzinę, takie uderzenie w wartości też chrześcijańskie, bo chrześcijaństwo niesie oprócz prawdy niezbywalnej o istnieniu Pana Boga i tak dalej, prawda, wszystkich praw wiary, to ma ten no, sposób na życie, dekalog. To jest tych 10 znaków, prawda, znaków ostrzegawczych, znaków, można powiedzieć, informacyjnych. Wszystko, co najważniejsze człowiekowi, jest w dekalogu, prawo naturalne, ale oparte oczywiście, prawo Boże, oparte prawo naturalne. Dlatego też takie uderzenie, wszystkie ideologie, to co pan profesor Dalaskowski, pan profesor też Kurzępa, rewolucja francuska nie zakończyła się ścięciem tutaj ojców rewolucji na gilotynie. Ona dalej i ma swoje momenty takie, że się podnosi, prawda, i gdzieś pełznie, ale przeistacza się przeróżne właśnie ideologie. Mamy tutaj, ostatnio były dzieci kwiaty, zabrania się ją zabraniać, prawda, panseksualizm, tak, i tak dalej. Teraz mamy znowu to, że wszystko można, co się chce, a wiarę najlepiej ukrywać w swoim gdzieś tam, prawda, przy domowym ogródku albo gdzieś, no, najwyżej gdzieś jakieś przy kapliczce prywatnie, nie za głośno, bo przecież możesz drugiemu zburzyć jego sposób myślenia, jego hierarchię wartości, kiedy zobaczą, że ty wierzysz w Boga, a przecież jesteś profesorem. Bo tu wiele zostawy tam niech mają właśnie ci, prawda, maluczcy, powiedzmy, chociaż takich teraz niektórzy tak by się czuli. Natomiast człowiek jest panem wszystkiego, to jest ten problem.
Ale dlatego, ojcze, tak ważna jest ta sekwencja dnia dzisiejszego, kiedy jak Polska Długa i Szeroka przez wiele miast i miasteczek przeszedł marsz za życiem, marsz życia. Serdecznie dziękuję uczestnikom tych wielu tysięcznych marszy świadectwa i takiej odwagi wyruszenia w przestrzeń otwartą i własnych społeczności lokalnych, żeby deklarować przywiązanie właśnie do dekalogu i do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Sądzę, że jest to również taki przykład, który z pewnością warto byłoby rekomendować parlamentowi, w którym zasiadam, gdyż tej transparentności postaw czasami nam, posłom, za bardzo brakuje. Ale gdy mówię o tym, to wskazuję również na pewną determinację i odwagę uczestników, czyli ojców i matek, których to odwaga warto byłoby, żeby była również troszkę zracjonalizowana w takim soczystym dialogu wychowawczym z własnym dzieckiem w domu. Gdyż jeśli mamy wiele przejawów nadmiernej obecności propagandy genderowej, o której wcześniej mówiliśmy, z telewizji przewijają się rozmaite postaci, które lansują antywartości, to w momencie, kiedy dom jest niemy i nie ma kontrnarracji, czy nie ma również pewnego dialogu z własnym dzieckiem ze strony rodziców, to ono pozostaje w pewnym niedomówieniu, nieczytelności, braku drogowskazów. I skoro dzisiaj rodzice wyszliście na ulicę w marszu za życiem, to warto byłoby, żebyście ten marsz w dialogu z własnym dzieckiem uprawiali we własnym domu.
No nie tylko, to rodzice kochani, błagamy was, wyjdźcie również w marszu przeciwko strajkowi nauczycieli.
No to też jest apel bardzo konkretny. Dziękuję bardzo za tutaj tę część, panowie profesorowie. Pan profesor dr habilitowany Aleksander Dalaskowski, pan profesor Jacek Kurzępa. My już zapraszamy naszych słuchaczy do włączenia się w rozmowę na naszej antenie Radia Maria. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, Zagranica 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66 kierunkowy do USA i Kanady 011. Zapraszamy już za moment do naszych telefonów, do rozmowy tutaj z naszymi gośćmi.
Przez ile mórz lecieć ma białe
I rozmawiamy standardy złej i dobrej edukacji. Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Marcin z Warszawy. O, jestem troszeczkę zaskoczony, bo nikt się nie pytał i nagle wszedłem na antenę.
Tak jest.
Także to trochę w popłochu, ale nic. Idźmy, ja troszeczkę notatek porobiłem. Generalnie bardzo dziękuję. Oczywiście, jak to zwykle wszyscy, to moja żona mówi, nigdy tego nie rób. Wszystkich pozdrawiam i bardzo się cieszę. Przepraszam, że użyję określenia, ale uwielbiam pana Nalaskowskiego. Kiedyś czytałem w tygodniku w sieci. Przestałem w tej chwili, bo czytam inne tygodniki lub nie czytam. Ale generalnie ja to sobie zanotowałem. Pan Nalaskowski, erudycja, zdrowy rozsądek, mądrość, nazywanie rzeczy po imieniu, brak poprawności politycznej, roztropne spojrzenie na sytuację, nazywanie głupoty po imieniu. Tu jeszcze mam dalej. Zamiast załamywania rąk i biadolenia, nawoływanie do działania, nawet w sytuacji pozornie beznadziejnej. No i tak mógłbym jeszcze tutaj, prawda, chwalić. Oczywiście drugi pan profesor ojca, jak to wszystkich ojców, też bardzo lubię, cenię, uwielbiam. Więc to było... Dziękuję za tę audycję. Zresztą generalnie uważam, że powinna być ta audycja, nie wiem, nagrana, powtarzana. Każdy powinien posłuchać. Tam padło tyle rzeczy mądrych, bardzo mądrych lub niesamowicie mądrych. No wiele, wiele problemów. Komentarz do umniejszania postaci Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że panowie wytrzymali te moje tutaj słowa. Natomiast, tak? Słychać mnie jeszcze.
Tak, ja tylko, Aleksander Nalaskowski, panie Marcinie, ja, tak? Zaszczy pan tak dużo, wiele dobrego powiedział, ja też chciałbym poznać tego Nalaskowskiego, gdzie on tam, tak jak ale pan go opisał.
Ale ja tak myślę o panu, zresztą zawsze czytałem pana.
A to
pana
ja jestem.
Pasją. Tak.
Dobrze, to ja prywatnie. Ania, słyszysz, co o mnie mówią? Słyszysz? Żebyś nie miała potem pretensji. Dobrze, czyli to do żony mówiłem.
Ja to domyślam się. No, wie pan, mogliśmy o mojej żonie, ale to nie o to chodzi. Także, wie pan, z ogromną przyjemnością i słuchałem tej pierwszej części telewizyjnej. Pan ma takie spojrzenie, jeszcze ta druga część radiowa rozpoczęła się, że panowie mówią rzeczy ważne i jeszcze raz bardzo ważne. Pan opowiadał o tej swojej szkole, która się w ogóle jawi jako taki raj szkolny, bym powiedział. No, gdyby
Jawiła. Od 4 lat nie istnieje.
Ja wiem, znaczy, która była rajem szkolnym, tak byśmy mogli to powiedzieć. Więc ja nie chciałbym, ja oczywiście mam wadę pod tytułem dużo mówię i nie potrafię, ale lubię.
Ja też.
Ale chciałem zapytać, bo pan powiedział tak, gender studies nie są tym, co myślimy. Czy są, czy nie są właśnie, bo ja myślałem, że no przecież to jest finansowane przez Sorosza, zostało wprowadzone przez te pewne środowiska. Czy rzeczywiście tak jest, że one są niegroźne i nie są tym, co myślimy?
Nie, ja mówiłem o początkach. To są koniec lat 50. w Ameryce, kiedy chodziło o takie głębokie studia, jakby inaczej mówiąc, inwentaryzacji środowiska, amerykańskiego środowiska, jak to wygląda. I już się pojawiły gender studies, żeby pokazać, jak gdzie funkcjonują kobiety, jak mężczyźni,
no
bez stygmatyzacji. A to, co zrobił Soros, to już jest to jest finansowanie gender propagandy. To jest zupełnie coś innego. To proszę, proszę by nie mieszać do Sorosa.
Czyli to, co jest w tej chwili, to są kompletnie te takie, że tak powiem, new gender studies, czyli wykręcenie wszystkiego na lewą stronę.
To tak, się ma tak, jak obecne wołanie o tolerancję do tolerancji.
Roz, rozumiem. No dobrze, no to już się uspokoiłem, bo już się przestraszyłem, że czegoś się boimy, czego się bać nie powinniśmy, ale no to tak jak wiadomo...
Nie, bójmy się, bójmy.
Tak, że homoseksualizm nie jest po prostu chorobą i tyle. Natomiast mi się wydaje, że ta cała sytuacja w ogóle zdąża do czegoś, co opisał Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie, jeśli panowie czytali, prawda?
Tak.
Bo tam też były sztuczne macice, prawda? Jak najczęstsza zmiana partnerów seksualnych, jeśli tam się dziewczyna z chłopakiem spotykali dłużej niż tydzień, to ogólnie była chryja, no i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś czytał, bo mi to bardzo przypomina. Książka jest przerażająca, ja nie dobrnąłem nigdy do końca. Ale troszeczkę moim zdaniem to idzie w tym kierunku, ale żeby nie narzekać i za przeproszeniem się zamknąć, bardzo dziękuję. Dla mnie to budujące, bo ja dzisiaj byłem też na marszu i ten marsz mnie tak zbudował w Warszawie, bo było chyba dużo ludzi z powodu też panowie tutaj, nowi prezydenci Warszawy to spowodowali, bo ludzie nagle poczuli, że trzeba iść. Trzeba iść, no bo trzeba pokazać się, policzyć, prawda? Było dobrze. No, ja zawsze, człowiek się martwi, ale idzie. Teraz wróciłem do domu, była audycja, panowie mówią, tak świetnie prowadzeni przez ojca i to też mnie buduje. Także bardzo dziękuję i no to może taki niech będzie wydźwięk optymistyczny, chociaż jak to mówią, strach się bać, prawda?
Tak,
no,
ale panie Marcinie, może takie pytanie pewno osobiste, ale jakie są pana dokonania na tej drodze edukacyjnej, to znaczy rodzinnej, czy w szkole może pan uczy?
No jakby to powiedzieć, nie wiem, ja chodziłem do szkoły o nazwie Rejtan, to była taka słynna szkoła w Warszawie.
Tak.
Liceum Rejtana, tak.
No tak, tak, słynne i wspominam to, tam była i drużyna harcerska, jedynka, mam dwoje dzieci, teraz mam wnuka 8-miesięcznego.
Też już w Rejtanie?
Słucham?
Też już w Rejtanie wnuk?
Nie, wnuk ma 8 miesięcy.
No wiem, no, a tak celowo to miało być śmieszne, bo późna pora.
A, czy ja jestem jednak mało inteligentny. No tak, trudno, ale to nie, ja się uczę, ja walczę z tą swoją głupotą, bo to zawsze trzeba mówić, mnie zawsze nie podoba, jak ludzie mówią, niektórzy ludzie są dziwni, czasem można powiedzieć, że są głupi, chociaż nie wolno na to. Nie, ale co chciałem powiedzieć, że mam dwoje dzieci, córka, syn, córka tam wiek nieokreślony, ale młodsza syna, który ma 30 właśnie skończył i muszę powiedzieć, tak jak z żonąśmy się zastanawiali kilka razy w życiu, nasze dzieci są idealne i dla mnie, dla takie szczęście, oni są po prostu tak poukładani. Moim zdaniem to jest zasługa mojej żony. Oczywiście ona tego nie słyszy, tam jest w kuchni. Ale ogólnie, że ja nie zepsułem, ale mówię szczerze, po prostu jak tak człowiek się sobie popatrzy, no dzieci są po prostu fantastyczne. Nie wiem, jak to się stało. No tak jak mówię, być może ja nie zepsułem. No to takie są moje dokonania. No nie wiem, jakby ojciec jeszcze mnie podprowadził, jeśli ojciec chce zapytać o coś.
Nie, to właściwie tylko chciałem się dowiedzieć, czy pan jest właśnie tutaj na tej drodze cały czas jednak tej edukacji, a więc sam jest edukowany i pomaga, wychowuje.
No, mam nadzieję, ojciec wie, jak to jest. No,
a ja mam do pana pytanie.
Tak.
To jest pytanie o deklarację. Mianowicie, pan powiedział, że dzieci są idealne i proszę mi powiedzieć, w tym stadium życia, w tym wieku, w którym pan jest, nie wiem, pan ma lata, ale mogę się domyślać, bo przecież to jest oczywiste.
Skoczyłem, jeszcze nie jest 64, ale troszeczkę brakuje mało lat.
Ja mam 62. To proszę pana, powiem tak, 64, when I'm 64, dobra piosenka, nie?
No nawiązuje do obu Beatlesów, też
tak jest, i do McCartneya, no tak, jasne. Już mówię panu, proszę pana, proszę mi powiedzieć, proszę wszystkim słuchaczom powiedzieć, czy jest większa radość niż idealne dzieci?
Nie ma większej radości.
Słuchajcie państwo, to ważne.
Dla mnie każdego dnia rano jak wstaję i mam beznadziejny humor, a miewam często z powodów różnych dziwnych.
Jasne.
Być może jestem po prostu niezbyt mądry, ale to jest powód każdego ranka, żeby Bogu dziękować za to, że oni są tacy, jacy są. Nie ma większego szczęścia. Daję słowo.
To powiem panu, mam to samo dokładnie. Moi chłopacy są jedynymi mężczyznami, do których nie mam pretensji, że są wyżsi ode mnie.
No, a potem jeszcze ja mam coś, co powiedziałem ostatnio dzieciom, że oni, to synowi powiedziałem, no nie wiem, czy ja za bardzo się tu nie otwieram, no niech ludzie słuchają. Powiedziałem synowi w życzeniach urodzinowych, że moim zdaniem on realizuje rzeczy, których ja nie zrealizowałem w życiu, o które wiemy, że miał żal do mnie mój nieżyjący tata, ale one się realizują w moim synu. To jest po prostu... no to jest przecudne.
A wie pan, że mój ojciec powiedział mi, już leżąc, umierając, powiedział mi dokładnie to samo, że ja zrealizowałem coś, o czym on mógł tylko pomarzyć.
A no widzi pan. No więc...
Jest.
Panie profesorze...
Będziemy mogli długo rozmawiać, ale mam jeszcze innych słuchaczy, panie Marcinie.
Ja bardzo dziękuję. Dziękujemy. Przepraszam, bo to... Tak, także bardzo dziękuję, bo ja się buduję i jak najwięcej, wszyscy są, zresztą radio uwielbiam, telewizję uwielbiam, ale jak najwięcej, żeby ludzie słuchali takich rzeczy pozytywnych, nie można, tak jak mówicie dyrektor, jak to nie można? Można, wszystko można.
Pewnie.
A jak już nie można, to różańcem można. No różne metody.
Dziękuję, panie Marcinie.
Wszystkiego dobrego.
Bo nasza rozmowa tak pięknie się troszeczkę emocjonalnie, rodzinnie zawinęła, no ale to dobrze, bo przecież jesteśmy w rodzinie Radia Maria i tutaj nikt tego... Pan profesor też już należy do tej rodziny jako nasz tutaj gość i wykładowca, bo pan profesor Jacek to już dawno.
Ja jestem adoptowany.
Tak jest. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
bardzo
zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i panów profesorów. Ja chciałem, Jan z Chicago, ja chciałem tylko podkreślić, że w szkole, jak i w ogóle w wychowaniu jest potrzebny autorytet. Przede wszystkim autorytet w rodzinie, autorytet ojca, autorytet księdza, autorytet nauczyciela. Ja tylko taki króciutki przykład podam. Kiedy myśmy przychodzili jako dzieci z kościoła, załóżmy, i czasem staliśmy osobno, jak byli rodzice, albo czasem myśmy sami szli rodzice na inną mszę. Zawsze ojciec nas pytał, co było na mszy. Głównie chodziło o kazanie. Musieliśmy powiedzieć. I człowiek się z tego uczył. Zawsze popierał ojciec popierał nauczyciela. Nawet czasem, kiedy mieliśmy takie odczucie, że pewnie nie miał do końca racji nauczyciel, ojciec popierał nauczyciela, kazał słuchać. Dam taki króciutki przykład. Było to przed maturą. Jedna z koleżanek, która jest lekarzem, założyła kulczyki. I pamiętam, powiedziała ta nauczycielka, profesor, po maturze założysz, proszę ściągnąć natychmiast te kulczyki. Taki był autorytet i nie było tam, że nie i tak dalej. Musimy wrócić do autorytetu, a dzisiaj, jak się widzi w szkołach, dzieci chodzą różnie ubrane, mają przeróżne telefony i tak dalej i słyszałem, że nawet nie pozwolą sobie tego telefonu odebrać. Takie mnie dochodzą, a bywam często w Polsce przez ostatnie 5 lat, prawie co roku jestem po miesiącu, po 2 miesiące, staram się to obserwować. Czyli podkreślam, autorytet i jeszcze raz autorytet. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dzina w Chicago.
O, nie, jest dzisiaj elegancko. Troszeczkę nam zaczyna padać.
Ale która godzina jest? Która godzina?
Tu godzina już jest po 4:42.
O Jezu, też jeszcze macie kawał niedzieli macie. Ale fajnie.
Zmiana czasu u nas była 2 tygodnie już.
No.
Już.
Tak jest. Panie Janie, dziękujemy, pozdrawiamy w takim razie.
Pozdrawiam z Bogiem.
Z Bogiem. Z Panem Bogiem, no cóż, też słowo w komentarzu tylko pewnie.
Ja tylko krótko przywołam taki przykład. Kiedyś tam się byłem, gdzie miałem 7-8 lat i siedzieliśmy przy stole, jedliśmy rosół, którego dzieci się nie znosiłem, ale to nie było prawa buntu, tak? Ojciec nas katował muzyką poważną zawsze w niedzielę, a babcia Genia pilnowała Kinderstuby. I mama namożyła nam wszystkim, nalała rosołu, ja coś zacząłem mówić, a babcia mówi, Oleś, ty możesz się odezwać dopiero przy deserze.
Tak było.
I
nie czuł się pan obrażony? Ani.
Nie, kochałem. Babcia przywoziła zawsze pierniki.
Pięknie.
Ja chciałem, nawiązując do tego, co pan Jan powiedział, a propos jego doświadczeń przy pobycie w Polsce, gdy postrzega sytuacje rodzinne w taki sposób, że dzieci siedzą przy stole rodzinnym i patrzą na swoje smartfony zamiast być w relacji z innymi domownikami, że jest możliwość zmiany takiego zachowania, a przywołam tutaj doświadczenia harcerskich obozów czy harcerskich zbiórek. Tak się składa, że dalej jestem czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i na naszych spotkaniach harcerki i harcerze po prostu są proszeni, nie jest to rozkaz, nie jest to jakaś tam dyrektywa, tylko proszeni o to, żeby zaniechali posługiwania się telefonami w trakcie naszych spotkań. I oczywiście to jest pewien proces dochodzenia do uzgodnienia tego, czy będą przestrzegać tej prośby, czy nie, ale im większy autorytet wodza, tym śpieszniejsze schowanie telefonu. Jest to możliwe.
Znaczy jest oczywiście tak, natomiast warto tutaj powiedzieć jedną rzecz. Byłem w takiej sytuacji, w której po wykładzie przyszła studentka, akurat siedziałem ze swoją współpracownicą i przyszła studentka i mówi, że ma daleko młodszego brata, gdzieś tam 10 czy ileś lat, który ma teraz 10 lat czy 11. I panie profesorze, co do mnie się zwróciła, tam obok koleżanka coś tam pisała i mówi, panie profesorze, co ja mam zrobić, bo mój brat przy obiedzie patrzy cały czas w smartfona. Ja tu zacząłem się zastanawiać, a ta koleżanka mówi, no to powiedz mu, żeby nie patrzył. Tak, proszę Państwa, jeszcze krótka rzecz, bo tutaj padło to w wypowiedzi pana Marcina, więc do tego nawiążę. Proszę Państwa, na pomniku Horatio Nelsona na Trafalgar Square jest taki napis, że England expects everybody to do his duty, czyli Anglia oczekuje, że każdy zrobi to, co do niego należy. I proszę Państwa, Polska to jest kraj możliwości, których nie potrafimy wykorzystać. Przede wszystkim w ramach tego, co możemy zrobić. Proszę Państwa, możemy bardzo wiele zrobić. Możemy góry przenosić, tylko musimy skorzystać ze swoich praw. Musimy skorzystać z tego, co możemy, a więc słuchać, mówić na głos i na Boga się nie bać. Nie ulegać pokusie strachu. Strach jest niezwykle wygodnym usprawiedliwieniem. Spróbujcie nie bać się własnego strachu. Naprawdę możemy wiele zmienić. Nie bądźmy już dłużej milczącą większością. Nie można sobie na to pozwolić. Idzie wszystko w złym kierunku. Dajmy, załatajmy te dziury w tej arce i pójdźmy bezpiecznie dalej. Naprawdę jest dokąd i jest po co.
I w tym kontekście z pewnością postawa małopolskiej kurator oświaty jest po prostu godna podziwu i naśladownictwa. W tym kontekście również dzisiejsze wielotysięczne zgromadzenia w Marszu za życiem i dla życia są godne podziwu i również naśladownictwa.
Oczekiwałbym od prezydenta Rzeczypospolitej, żeby wyraźnie dał do zrozumienia, że jako Kraków solidaryzuje się i jako prezydent solidaryzuje się z małopolską kurator oświaty. Tego oczekuję od głowy państwa, na którą oddawałem głos.
Tak, ale poza tym, popatrzmy, drodzy panowie, do jakiego żeśmy doszli punktu, że to, co wykonuje kurator, to, co do niego należy, do pani, prawda?
A tak jest.
Przed szkół, to przed, tak. przed tym. A teraz my robimy z tego jakby wydarzenie. To jest jakiś event, prawda? Niesamowite, co się stało, bo kurator powiedziała, że nie wpuści do szkół niszczącą, prawda?
Nie wpuści do szkoły tych, którzy nie mają prawa się w niej znaleźć, powiedziała, no. No to jest tak, jakby, nie wiem, jakby karetka powiedziała, że, znaczy lekarz w karetce powiedział, że nie będzie ratował tego, którego ma ratować. No.
Ja, ale czyli w jakim stanie jesteśmy w tym, jeśli chodzi o inne punkty, prawda, inne, nie wiem, kuratoria, skoro aż tutaj tak ten przykład jest ciągle przypominany, podnoszony jako...
No to milczenie innych kuratorów jest zastanawiające.
Ale w momencie, kiedy to milczenie jest coraz bardziej wyraziste, tym łatwiej jest stronie przeciwnej atakować panią kurator.
Ona już została zupełnie sama.
Dokładnie.
No, ja też tak głośno nie chcę mówić, myśleć, ale ciekawe, jak to, ile jeszcze miesięcy czy tygodni może być kuratorem, bo pewnie to nie jest, no nie, może się wstrzymam od komentarza, być może moje myśli są
czarne. No to właśnie jest pole dla mojej sugestii. To mamy się zaprzeć, żeby była.
No tak. Bo wtedy, gdy się zgodzimy, żeby nie było, znaczy, że zgadzamy się, mówimy, że taka postawa jej była nie na miejscu. Prawda?
Zgadzamy się na istnienie takiej czy innej gazety, bo ją kupujemy.
Jest to poparcie. Albo jest, albo go nie ma.
Jasne.
W tym wypadku. Mamy telefon kolejny, rozmawiamy na temat standardów złej i dobrej edukacji. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Halo?
Halo, proszę bardzo.
Halo?
Halo, proszę bardzo, jest pani na antenie, tylko prosimy przyciszyć radio, jeśli można.
Halo, proszę bardzo. Dobrze. Tak, halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
I witam wszystkich panów profesorów serdecznie. Cudownie było słuchać pana profesora wypowiedzi o takiej szkole, do której ja kiedyś chodziłam, ale ja mam 85 lat. Dziś ja nie widzę wokół siebie w naszym mieście, mówi Elżbieta z Koszalina. Moje wnuki niestety nie mają takiej szkoły. Ale ja się pytam, dlaczego pan profesor nie jest ministrem edukacji?
Znaczy, głównie nie jestem minister edukacji z tego powodu, że nie chcę. Wie pani, proszę zwrócić uwagę, że ja wolę być przynajmniej częściowo lubianym profesorem niż powszechnie znienawidzonym ministrem edukacji.
Ale nie byłby pan znienawidzony, tylko byłby pan uwielbiany.
Nie.
Pana uwielbiali.
Proszę mi tego nie wróżyć. Nie chcę być ministrem edukacji. Ja już chcę być tylko... Ja na co dzień zajmuję się nauką. Robię nauki, właśnie głównie siedzę przy biurku i piszę i pracuję. I naprawdę to mi wypełnia życie i po latach spędzonych w szkole chętnie wróciłem do tej niszy naukowej. Zajmuję się rzeczami, które są, że tak powiem, czysto naukowe, a tutaj nie chcę być ministrem edukacji. Musiałbym się wybrać z toru ja do Warszawy. Żona by mnie nie puściła. Nie.
Ja pana bardzo dobrze rozumiem, ale z tego, co pan mówił, to leży panu na sercu dobro szkoły.
Ogromnie.
No
a tak żartem, wie pani, niech mnie weźmie na ministra edukacji.
A poza tym to ja się pytam tak głośno wszystkich, co robi pan prezydent i pan premier? Dlaczego pozwala na jakieś głupie strajki? Głupie, przepraszam za takie słowo, ale nierozsądne. Dlaczego to podobne? Dlaczego pozwalają na to?
Wie pani,
i to nic nie mówią.
To nie jest takie proste, dlatego że to jest tak jak... oczekiwania nauczycieli są w gruncie rzeczy uzasadnione i ja bym, nie wiem czy dla wszystkich po 1000 złotych, bo nie można nagradzać wszystkich, to jest 700 tysięcy nauczycieli i w tym wybitnych nauczycieli i pasjonatów i miernot, więc tutaj bym jakoś to inaczej zrobił, ale rzeczywiście nauczyciel powinien godziwiej zarabiać, nawet jeżeli tych nauczycieli jest dużo. Natomiast tutaj jakby ten postulat został przejęty, ukradziony i służy doraźnej kampanii po prostu. ZNP jest normalną, lewicową, opozycyjną partią polityczną.
No oczywiście, że tak, na pewno. Na pewno i na pewno rząd nie będzie obojętny i dalej będzie dbał o nauczycieli. Taką mam nadzieję, myślę, że będzie dbał. Mam synową nauczycielkę i jakoś nie narzeka.
No właśnie. No. Dziękujemy bardzo. Właśnie chyba nie ma rodziny w Polsce, gdzie by nie było, prawda, mówiąc tak, nauczyciela jakiegoś prędzej czy później znajomego.
Tak się składa, że w dniu jutrzejszym wracamy do stolika negocjacji między Ministerstwem Edukacji a związkami nauczycielskimi i sądzę, że wielu z Was, radiosłuchacze, z dużym zadowoleniem odnotuje informacje, które z tych rozmów będą płynęły. Sądzę i mam nadzieję, że środowisko nauczycielskie w swojej masie w pełni odpowiedzialnych za proces oddziaływania wychowawczego i nauczania na młodzież również te propozycje, które jutro padną, zaakceptuje. Tym bardziej, że rzeczywiście po wielu latach posuchy akurat rząd, który jest rządem Zjednoczonej Prawicy, pewne ruchy w gratyfikacji za pracę nauczycieli przeprowadził. W całej trafności swojej diagnozy pan profesor Nalaskowski słusznie wskazuje, że Związek Nauczycielstwa Polskiego dzisiaj staje po drugiej stronie walki politycznej, a nie walki w interesie środowiska nauczycielskiego, gdyż zły to reprezentant, który zadaje cios w najbardziej, powiedziałbym, taką newralgiczną kwestię postrzegania zawodu nauczycielskiego jako tego zawodu, który niesie w sobie również pewne posłannictwo i misyjność troski o młode pokolenie. Jeśli zatem nauczyciele mają w sobie również taką czytelność bycia rozsądnym towarzyszem przechodzenia z dzieciństwa ku dorosłości młodego człowieka, to warto, żeby tę refleksję ponieśli w takim pytaniu, w jaką grę gra Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czy w grę o interes korporacji nauczycielskiej, czy grę o interes samego związku i sił politycznych, które za nim stoją.
Tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do wypowiedzi przewodniczącego ZNP, który powiedział wprost, ja to widziałem na własne oczy, na własne uszy, mianowicie, że ten strajk jest dla dobra dzieci. Trudno o większą hipokryzję. Strajk dla dobra dzieci. Proszę Państwa, wsłuchajcie się w to. Ten strajk, nie będziemy uczyć dzieci dla ich dobra. Proszę Państwa, ja po tej wypowiedzi, to było jakieś 2 tygodnie temu, bo to była zapowiedź strajku, ja poprosiłem kolegów o konsultację sam. Przyłożyłem się, mam tu pewną wprawę oczywiście, i próbowałem znaleźć jakieś badania, które by w jakikolwiek sposób dokumentowały, że podwyższenie płacy w sferze budżetowej zwiększa czy też poprawia jakość świadczenia tej pracy. Otóż, proszę Państwa, nie ma, absolutnie nie ma żadnej przekładalności na to, nie ma na to żadnego dowodu. Czyli nie można absolutnie utożsamiać podwyżki płacy nauczycieli z lepszymi wynikami na egzaminach gimnazjalnych czy, proszę Państwa, maturalnych. Podam tylko taki przykład. I to nie badacze, tylko dziennikarka toruńska to wykryła. Mianowicie zbadała najlepsze i najsłabsze gimnazja w Toruniu na podstawie, najlepsze i najsłabsze na podstawie zewnętrznych egzaminów, czyli egzaminów uczniów nowych zewnętrznych. I okazało się, że, proszę Państwa, im więcej w szkole nauczycieli dyplomowanych, a więc tych, którzy mają najwyższe pobory, tym słabszy wynik egzaminu. I na odwrót. Czyli proszę Państwa, tu jest dowód. Oczywiście to jakaś próba epizodyczna, więc nie przywiązywałbym się do tych danych. Broń Boże, nie próbuję nikogo obrażać. Natomiast podałbym inny przykład tutaj, że nie ma takiej przekładalności bezpośrednio na stopień awansu, który z tym się łączy pewien dodatek finansowy, na wyniki pracy. To nie jest takie proste. To tak nie działa.
I mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca serdecznie, prowadzącego, no i oczywiście panów profesorów. No, od jakiegoś czasu przysłuchuję się dość uważnie tej dyskusji. No, szalenie interesująca. Ale ja bym chciał odnośnie tych spraw w zasadzie dzieci, młodzieży postawić pytanie. Czego my tak naprawdę chcemy dzisiejszą młodzież, dzieci uczyć? Jaka w zasadzie powinna być rola nauczyciela? Skąd program, który ma edukować naszą młodzież, dzieci? Myślę, że tutaj ta kwestia poruszona, jeżeli chodzi o gender czy te wszystkie pochodne tej ideologii, to ja już bym się dzisiaj martwił. Jako rodzic, jako nauczyciel, martwić się o to, co będzie nie teraz. Teraz to jest, to minie, ale co będzie za 10-20 lat? Co będzie z tą młodzieżą? Jaki przykład my dzisiaj jako dorośli ludzie dajemy im? Myślę, że tu każdy chyba z nas powinien się tak naprawdę uderzyć w pierś. Bo to jest w zasadzie nie do pomyślenia, żeby w dzisiejszym świecie prezydent miasta decydował o kształcie edukacji. No, to jest pomieszanie jakieś. To jest coś tak niebywałe w zachowaniu, żeby dopuścić program wejście osób, które
tak naprawdę żadnych uprawnień nie mają. Żadnych. Tutaj mówi się o tej dyscyplinie nauczyciela, żeby podnosił kwalifikacje, a tutaj nagle ktoś z zewnątrz wchodzi z programem, który tak naprawdę żaden chyba kurator nie widział, żaden nauczyciel dokładnie się nie wgłębił, a tutaj przychodzą i zaczynają uczyć. Czego, pytanie? Kto na to zezwolił? Jakie struktury zadziałały, że ten program stał się albo staje się obligatoryjnie dla wszystkich? To coś niebywałego. Dlaczego się tak dzieje? Skąd taka nagle walka o tego młodego człowieka, jego spojrzenie na swoją seksualność? Przecież kiedyś w dawnym czasie to rodzic był takim wskaźnikiem tego wszystkiego. Jeżeli rodzina była poukładana, a więc ojciec, mama, dziadkowie jeszcze, to wszystko było poukładane. Miało jakiś sens, jakąś logikę. Były rozmowy, były jakieś wydarzenia rodzinne. Teraz staramy się odwrócić to wszystko od rodziny. Autorytety to już nawet nie te, które są teraz, ale już pośmiertnie atakujemy autorytety, chociażby świętego Jana Pawła II, który bez wątpienia był nadzwyczajnym pedagogiem w stosunku do dzieci, do młodzieży. Nadzwyczajnym pedagogiem. No ale no dzisiaj próbuje się te autorytety w jakikolwiek sposób zgładzić, wyczyścić. No i w takim wydaniu, można powiedzieć, wydaniu tym, które ma zaprzepaścić jakiekolwiek samodzielne myślenie. Czy u nas, czy u młodzieży, czy u dzieci.
Tak.
Nie wolno dzisiaj nam samodzielnie myśleć.
Panie Ireneuszu, dziękujemy, tak. Damy jeszcze odpowiedź, a jeszcze mamy inne telefony na linii, więc bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy gorąco.
Ja też bardzo dziękuję. To jest szalenie ważna audycja. No profesorowie, nadzwyczajnie tutaj w sposób taki naprawdę i naukowy, i przystępny dla każdego odbiorcy tłumaczą, w jaki sposób, jak to się dzieje. Bardzo dziękuję i życzę, żeby ta audycja jeszcze nabrała takiego mocnego dynamizmu.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Jeśli mogę, to ja zacznę tę odpowiedź wobec refleksji pana Ireneusza. Pewną świadomością faktu, że to, do czego zostaliśmy w tej chwili tak jakby zachęceni na zasadzie akcji i reakcji, dokonuje się w ramach kampanii politycznej. Jest to wrzutka kampanijna, mająca na celu przede wszystkim wzburzyć nasze emocje, zmobilizować zatem elektorat, który nie jest nadmiernie skory, żeby dopytać naszych adwersarzy co do programu gospodarczego, ekonomicznego. Zamiast tego daje się pewien erzac tematyczny, jakim są właśnie tego typu eksperymenty społeczne czy kulturowe. Natomiast pytania dotyczące o to, czy prezydent miasta ma prawo do podejmowania decyzji programowych co do programu nauczania w szkole. Oczywiście, że nie ma takiego uprawnienia. Wobec powyższego zdecydowanie to, z czego skorzystała pani kurator, to jest narzędzie naszej reakcji na tego typu uzurpację prezydenta Trzaskowskiego.
Bezwzględnie tak. Prezydent miasta może dofinansować szkołę, może ją wyremontować, może wyasfaltować drogę do szkoły, natomiast nie ma w ogóle wglądu w program. Od tego są programy państwowe, do tego jest MEN i jego delegatury, takie małe ministerstwa lokalne, czyli kuratoria oświaty. Oni mają nadzór pedagogiczny, one dbają o to. Także tutaj takiego niebezpieczeństwa od początku nie było, co wskazuje tylko na wyraźnie taki drażniący emocjonalny emocjonalny i polityczny charakter tej wrzutki. O tym po prostu miało być głośno, żeby wszyscy zbulwersowali, żeby odwrócić uwagę między innymi od tego, że jakaś tam strona kompletnie nie ma pojęcia o tym, co narodowi zaproponować. Poza tym, że należy PiS, czy tam jakąś inną partię odsunąć od władzy. Tutaj bądźmy obiektywni. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię autorytetu. Autorytet jest niestety jest taką dyspozycją człowieka, którą on sam buduje, żeby mieć autorytet. Autorytetu nie buduje się mówiąc do uczniów, ja mam autorytet. Na autorytet pracuje się latami, buduje się go całymi latami, ale można potknąć się na prostym bardzo, co wielokrotnie w życiu politycznym czy społecznym widzimy, na bardzo prostym jakimś epizodzie życiowym. Także tak rzeczywiście, tym, że jeżeli rodzice nie chcą być autorytetami, bo takim wygodniej, albo nie wiedzą, jak nimi być, to jest taki siłą rzeczy. Tego typu dyskusje zawsze mają charakter światopoglądowy i zawsze prowadzą do takiego narzekania. Nigdy nie było inaczej. Ja niedawno dostałem taką pracę do przeczytania Heidla, polskiego ekonomisty, mocno przedwojennego, który scharakteryzował studentów prawa. Proszę Państwa, to studenci prawa, ekonomii, czegoś tam jeszcze, przedwojenni, z Warszawy. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że gdybym nie widział daty, to pomyślał, że to napisał któryś współczesny profesor o naszych studentach. Dokładnie wszystko w 100% słyszy się. Bez względu na to, czy to jest racja, czy nie, ale jest dokładnie ta sama opinia. Czyli jakby przez 100 lat mamy do czynienia z tym samym problemem. Więc to jest akurat, Heidel miał ogromny autorytet, był wbitą osobowością. Także tutaj ten strach ma wielkie oczy, a poza tym jeszcze raz powtarzam, mamy w rękach potężną siłę, której nie wykorzystujemy, mianowicie siłę tego, czego nie chcemy zrobić. Tak? Więc jeżeli tylko to zaczniemy robić, to naprawdę ten koloc na glinianych nogach runie tak jak tak szybko jak powstał.
Ja tutaj dobawię pewien wątek z badań, które ostatnio realizowałem w Okręgu Łódzkim. Badania co prawda dotyczyły postaw młodzieży wobec dopalaczy, ale w tych badaniach również próbowałem zdiagnozować właśnie obecność albo brak obecności autorytetów w świecie młodego człowieka. Respondenci w wieku 16-20 lat, 3,5 tysiąca respondentów i z badań, które realizowałem w grudniu, wynika, że 67% z respondentów mówi, że odnotowuje, postrzega obecność autorytetu własnej mamy. Że mama dla nich jest taką postacią bardzo mocno będącą drogowskazem, pewną podporą w codziennym zmaganiu się z dylematami młodego człowieka. Tata 39%, nauczyciele 21%. Jeśli chodzi o środowisko nauczycielskie, oczywiście moglibyśmy odczuwać pewien niedosyt. Ja tu odnotowuję wielkość procentową wskaźników. Natomiast wskazuje to na to, że jednak jako dorośli, matka, ojciec, mamy pewną przestrzeń, co do której jest łaknienie ze strony naszych dzieci. I warto byłoby nie rejterować, nie odpuszczać tego pola. Skoro oni deklarują w badaniach, że mają to łaknienie tego autorytetu, to mamo, tato, zechciej w tę rolę wejść.
To jest niezwykle... dziękuję, że to powiedziałeś, że pan profesor to powiedział. Mianowicie jest tak. Przepraszam, jesteśmy po imieniu, ale na tanie zamówienie pan profesor, nie wiem dlaczego. Znamy się wszak od lat. Proszę państwa, to jest bardzo ważne, dlatego że badania Fredrego i Kalińskiego, z tym, że Kaliński to jest, proszę państwa, nazwisko Amerykanina, nie polskie, z połowy lat 80. to tacy chicagowsko-nowojorscy badacze i bostońscy, udowodnili, że uznanie autorytetu matki jako priorytetowego to jest ustanie autorytetu domu. To jest przywiązanie do tradycji rodzin, do wierności domu. O ojcach się nie wypowiadali, ale myślę, że dobrze byłoby, gdyby to było tak i matka i ojciec, to byłoby szlachetnie. Natomiast rzeczywiście zdaje się, że ojcowie przygotowują raczej, są takimi ambasadorami życia zewnętrznego, to znaczy przygotowują do bycia w świecie zewnętrznym, tej dzielności, tego hartu, zmagania się czasami łokci, uczą pewnej strategii życia i postępowania. Natomiast Matki to jest zawsze symbol domu, więc odwoływanie się do matek, to co panu profesorowi wyszło w badaniach, to jest do istotności domu. Proszę państwa, być może jest to ostatnia szansa, kiedy dom jest jeszcze ważny. Nie? Łapmy ją póki czas.
I kolejny telefon, 9 minut po 23, rozmawiamy w Radiu Maryja. Prosimy bardzo, słuchamy. Proszę bardzo, halo, halo.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże, z Gorzowa się kłaniam, Augustyn. Witam serdecznie ojca prowadzącego, ale także naszych szanownych profesorów. Temat edukacja bardzo ważny, ale proszę zauważyć, co się dzieje z tak zwaną edukacją tą właśnie seksualną. Ona w zasadzie, no, ona może nie tyle edukuje, co daje techniczną, jakby powiedzieć, wiedzę o sprawach tak bardzo ludzkich. Oswaja dzieci. I to trzeba wyraźnie mówić, że ta edukacja seksualna, to ona oswaja dzieci z patologią. No, tak mi się nieraz wydaje, że to oswajanie, to tak jakby przygotowywanie tychże dzieci, no, jakby pod ofiary pedofilów. Ja jeżdżę trochę po zachodzie. Bywam często w Szwecji. Obserwuję te wszystkie procesy, jakie tam zachodzą od 78 roku. I co się tam okazuje? Że ta edukacja jest prowadzona już od bardzo wielu lat. I co? I liczba molestowanych dzieci wzrasta. I to lawinowo wzrasta. Ostatnie badania WAN to samo. I ta nasza edukacja, którą nam się proponuje, de facto ona ma się rozpoczynać od właściwie od pierwszych lat życia dziecka. Kiedyś wziąłem do ręki literaturę szkoły frankfurckiej. I takie mam wrażenie, niech się panowie profesorowie na ten temat wypowiedzą. I widzę, że dzisiaj realizowane są idee właśnie szkoły frankfurckiej. Bo co powiedział George Lucas? Że seks może być narzędziem niszczenia. I takie mam wrażenie, że to w tym kierunku idzie. Może się mylę, wolałbym się mylić. Ale to narzędzie zniszczenia niesie zepsucie. Ta cała idea przecież powstała w latach chyba tam gdzieś 20. Sięgam teraz do pamięci, mogę się pomylić, ale w latach 20., może 30. No. Ona dzisiaj zaczyna po prostu objawiać się w sposób taki, no, widoczny u nas. Chciałbym usłyszeć na ten temat zdanie naszych profesorów. Czarne marsze na przykład. Rodzaj edukacji. Piątki tęczowe. Rodzaj edukacji. Edukatorzy. Mój przedmówca o tym mówił. Nie wiadomo skąd. Z jakimi kwalifikacjami. A potem dalej powstanie problem... Jak się przed tym bronić? Jak rodzice się mają przed tym bronić? Przed tą seksualizacją, przed tą totalną seksualizacją dzieci. Nie w duchu miłości, w duchu takim, bym powiedział, edukacji rodzinnej, ale po prostu takiej edukacji niszczącej. Ja myślę, że trzeba byłoby tu przytoczyć jednego z panów profesorów słowa. Nie bać się. Chyba coś w tym jest. My się boimy często się przeciwstawić. Może nie umiemy. A już dochodzi dzisiaj do tego, że musimy się umieć przeciwstawić. Mamy niszczenie autorytetów. Pojawiają się nam jakieś nowe autorytety, fałszywe i tak dalej. A nasze społeczeństwo, i znowu mam takie wrażenie, jestem raczej przekonany, nie ma recepty, w jaki sposób na to wszystko odpowiedzieć.
Boimy się tutaj dowiedzieć dalej. Dziękuję bardzo, panie Augustynie. Pozdrawiamy serdecznie i dajemy głos już
wywołany do odpowiedzi, to natychmiast staje grzecznie przy tablicy i odpowiada. Mianowicie, jak mamy się bronić? Przede wszystkim musimy chcieć się bronić. To znaczy, jeśli powiedzieć do szkoły, zwyczajnie, ja powtórzę moją tą pracowniczkę, Patrycję, przede wszystkim trzeba iść i powiedzieć, nie chcemy tego, no trzeba iść do szkoły i powiedzieć, że ja sobie tego nie życzę. No jest czas na interwencję rodziców. Ja powiedziałem, szkoła dobra, znakomita, ale pozostająca w utopii nie będzie wymagała kiedyś być może obecności rodziców, ale teraz ich wymaga jak najbardziej. Oni są w sumie pracodawcami nauczycieli, więc ja sobie tego nie życzę po prostu. Trzeba spróbować, trzeba się chcieć sprzeciwić. A nie pozostawać tylko w sferze takich imieninowych pretensji, a w tej szkole to. Prawda? Nie, trzeba iść i powiedzieć. Była taka sytuacja, że u moich wnuków gdzieś tam była taka propaganda, że w Toruniu miał być jakiś właśnie taki tęczowy piątek gdzieś tam, ale w Toruniu akurat się nie odbył. Toruń zachowawczy i przyzwoity. Ale ja nie wiedziałem, trochę spanikowałem, zadzwoniłem do szkoły moich wnuków, której tam dyrektorką jest zresztą znakomitą, wybitą moja nauczycielka i zapytałem, przepraszam pani dyrektor, czy w tej szkole też będzie jakiś tęczowy? Ona nic podobnego nie będzie. No i tyle. Ale się dowiedziałem, uspokoiłem się. Tak i trzeba po prostu zwyczajnie funkcjonować. No, jeżeli ktoś chce zapisać do szkoły dziecko, której tam są jakieś równościowe, ja nie wiem, no, polonez czy jakiś walc był tam równościowy, coś, powiem się, chłopaki z chłopakami, dziewczyny z dziewczynami, no to pół biedy, no to jeżeli on to szkoła wybrał i na to się godzi, no to jego wybór tutaj, że tak powiem, no jest wolny, to jest wolny kraj. Natomiast jeżeli jest to szkoła, której posyłam gdzieś pełnym zaufaniem, żeby kontynuowała, czy przynajmniej nie przeszkadzała w naszym wychowaniu, to mam prawo iść się po pierwsze o to upomnieć, prawda? Mam prawo się o to upomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o to, tak to wracamy cały czas, mówiliśmy o tym, wracamy cały czas do kwestii domu. Dom jest niezwykle istotny, tylko że dom wymaga wysiłku, tak? Wymaga wysiłku i proszę Państwa, jakiś miałem taki pomysł i był jakby zainspirowany Kieślowskim. Kieślowski nakręcił taki film, nie patrzcie Państwo, może tacy nieco starsi słuchacze pamiętają film Przypadek. Tam był, Linda grał główną rolę i zaczynało się od tego samego. To znaczy gonił pociąg, raz zdążył, raz nie zdążył, a raz spotkał kogoś tam innego i za każdym razem pokazywano, jakby się jego losy potyczyły, gdyby taki był finał tej pogoni za pociągiem. Proszę Państwa, tak należałoby nakręcić taki film i rodzicom pokazać w ramach edukacji szkolnej. Proszę bardzo, pokazujemy kilka ścieżek. Jest szkoła, w której pokazują seks edukatorzy i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobaczcie, co macie dalej. Dalej zobaczcie. I teraz na filmie pokazać to normalnie, bo ludzie są kształtowani przez filmy. Filmy bardzo wiele mogą. Okazuje się, że na przykład na pewne studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika bardzo silną inspiracją są filmy, które studenci oglądają. Zresztą całkiem słusznie, bo studia niezwykle interesujące. Ale nie powiem jakie, bo chyba mi nie wolno. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o taki film, to należy pokazać, proszę bardzo, z takiego, i tu jest pewna szansa, niepewność, nie przesadzajmy, bądźmy realistami, nie tknujmy żadnych spisków. Tu jest pewna szansa, pewna możliwość, że dziecko popadnie, że tak powiem, w tą nową płeć, którą się mu mówi, a zaraz za rogiem jest, o tym się w ogóle nie mówi, AIDS, HIV jest, prawda? Tutaj nie ma wątpliwości. Wszystkie diagnozy świata pokazują, że to jest choroba głównie homoseksualistów i narkomanów. Więc wy tego. Albo ścieżka inna. To wprawdzie na początku trzeba się powysilać, popilnować dzieciaka przy lekcjach, powymagać, pospowiadać go trochę z tego, co się dzieje w szkole, ale proszę bardzo, potem jak u pana Marcina jest szczęśliwy, że ma cudne dzieci, tak? I jakieś tam inne. Skręcić taki film i pokazać. Może trzeba tak działać na rodziców. Pokazać. Zobacz. To jest projekcja twoich dzieci. To jest możliwa ścieżka dla twoich dzieci. Tak? Teraz którą wybierasz? Proszę Państwa, edukacja jest takim tworem, czy wychowanie jest takim tworem, że również nauczanie, że skutki dzisiejszego wychowania odczuwamy mniej więcej za 6-8 lat. Tak? Czyli jeżeli teraz dziecko się buntuje i mówi, że się wyprowadzi z domu, a ma 16 lat, bo chce mieszkać z partnerem, proszę Państwa, proszę pamiętać, że ono odcina kupony od tego, czego mu nie daliśmy, przed czym skapitulowaliśmy jakieś 6-8 lat temu. Tak? To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Tak pokazują moje badania. Zawarłem je w kilku książkach, ale nie wolno reklamować, to nie będę mówił. Także proszę Państwa, zachęcam Państwa bardzo do przemyślenia, jak też dalej się potoczyć. Co wyniknie z tego nieuctwa? Co wyniknie z tego leferyzmu? A poza tym, jeżeli chcecie się zbuntować, to się buntujcie. Pójdźcie i powiedzcie, jeżeli coś będzie nie tak. Tylko pamiętajcie, bądźcie ostrożni. Żebyście wiedzieli, że na pewno jest nie tak. Tak? Nie posługujcie się plotką. I czyli powiecie, ja sobie tego nie życzę. Non possumus. zacytuję klasyka. A poza tym moja mowa, że znaczy informacja, czy to zalecenie, żeby się nie bać, proszę Państwa, to jest czysty plagiat. Przecież nie pamiętacie Państwo w 78 roku? Nie lękajcie się? To nie ja to wymyśliłem.
Nawiązując do tego, co pan profesor powiedział, to krótko reagować. No po prostu trzeba reagować. Nie bądź letni, nie bądź byle jaki. Jako wychowawca, jako rodzic, jako ojciec czy matka, czy jako obywatel, tylko po prostu reaguj w momencie, w którym masz poczucie, że masz rację, zdobyłeś argumenty mówiące o tym, że ta twoja reakcja jest pożądana, więc zadziałaj. I teraz nawiążę do dnia dzisiejszego, gdyż tak się składa, że przed Pałacem Biskupim w Gorzowie, przed pałacem, w którym rezydował błogosławiony biskup Wilhelm Pluta, dzisiaj była pikieta osób zwalczających Kościół. Szczęśliwie się złożyło, że kontrmanifestacje zorganizowały osoby zaangażowane w wierze, ale również mające pełną świadomość, kim dla Kościoła na ziemiach odzyskanych był błogosławiony biskup Wilhelm Pluta i kim dla państwowości polskiej na tych ziemiach był błogosławiony Wilhelm Pluta, i przyszli również masą ludzi przed pałac biskupi po to, żeby swoją postawą dać świadectwo niezgody na rzucane kalumnie wobec biskupa Wilhelma. I w takim wypadku, jeśli panie Augustynie pytamy o odwagę, to dla mnie to jest pewien wymiar odwagi, gdyż, jak się okazuje, śpiesznie media lokalne, możecie Państwo to wygooglować sobie w internecie, opisały tę rzeczywistość nieadekwatnie do tego, jaki był jej przebieg. Wobec powyższego, jeśli reagować, to również zadbać o to, żeby prawda o Waszej reakcji dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców. Skoro mamy pewną przestrzeń ograniczonego wejścia do mediów, to musimy alternatywnie komunikować się z ludźmi podobnie myślącymi.
A ja już przypominam, żeby sobie przygotować coś do pisania, drodzy Państwo, bo pan profesor tak skromnie mówi, że nie możemy mówić tytuły książek. Możemy. Nie możemy tylko zachęcać, zmuszać, mówić do kupowania, prawda, podawać ceny. Natomiast tytuły jak najbardziej to jest pana dorobek.
To, nie... to tak, ale mi nie wypada, bo będzie, że chwali narcyz.
Ale nie.
Proszę Państwa, jest mój biogram w internecie, sobie... jak wklepiecie, tam będzie Wikipedia, są wszystkie książki wymienione.
Ale nie każdy ma dostęp do internetu od razu, a tak jak się poda tytuł jeden, drugi, taki, najbardziej taki, co by pan polecał, to będzie lepiej, to już za chwileczkę. A teraz sobie coś do pisania można mieć pod ręką, lewą albo prawą.
Jezu,
prawą
ale najlepiej. Sobie narobiłem, teraz będzie mi wstyd.
No cóż, no to chyba, że pan profesor Kurzępa poda.
Nie było umowy, że będzie się uczył na pamięć. Nie?
Dobra.
To ja znam.
Mamy telefon jeszcze następny. Bardzo proszę.
Jestem Panu Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Też zawsze.
Bardzo szybciutko witam serdecznie ojca Janusza i panów profesorów. Dziękujemy za ten temat. Temat, że tak powiem, rzeka i strasznie ubolewamy tu w Warszawie. Maria z Warszawy, przepraszam. I tylko słowo chcę powiedzieć, że pan profesor tu mówił o książkach. Rzeczywiście chcielibyśmy usłyszeć, a ja też w tych trzech słowach powołam się na to, że ostatnio czytałam, wróciłam do lektury Marii Czapskiej Europa w rodzinie, bo wszyscy pan Trzaskowski nie powołują się tak na Europę, więc nie będę przecież streszczać książki, bardzo polecam. Ona pisała jak we wczesnej, znaczy pisała jak była dzieckiem, jak strasznie przeżywała te wszystkie sprawy dorastania. Mówiła, jaką rolę odegrał ksiądz, bardzo piękno. Zresztą polecam Skrupuły, taki rozdział z tej książki. I tylko dwa zdania przeczytam. Że w dzisiejszych czasach, pisze Maria Czapska, bo ona to pisała w latach 70. wspomnienie z tamtych lat dzieciństwa, na kresach, na początku wieku. W dzisiejszych czasach szkoła programowo i fachowo coś tam, prawda, uczy. Ale to jest najważniejsze. Ale danie dziecku technicznych wyjaśnień o procesie życia i płodności nie wystarcza. Wszystko w tej dziedzinie jest indywidualne. Bywają też dzieci pozbawione ciekawości w tej materii, kierowane instynktem, wolne od urazów, aż do uświadomień dojrzałości. I to dla mnie, przypadkiem to przeczytałam ostatnio i myślę sobie, jakie to dobre, że na to trafiłam i że mogę to polecić, bo tam jest cały rozdział właśnie, oczywiście panów profesorów, tutaj wszystkie te sprawy poruszone są ważne, ale że ja również dopowiadam, że bardzo celnie powiedziała, że nie wystarcza techniczne, a poza tym jeszcze na koniec panu profesorów chciałam powiedzieć, że a propos panowie się zastanawiali nad samorządnością. Myślę, że nie dojrzała jest ta samorządność. Jeżeli się walczy o plac, prawda, co postawić, czy postawić jakiś pomnik, nie państwo decyduje, samorządy są zbyt weszły w swoją rolę, a 30 lat jakiejś niedojrzałości. I taki prezydent Warszawy też powinien przeczytać panią Czapską i zobaczyć, co jest naprawdę europejskie i nie kierować się modami. Zresztą rodzice też zaniedbali, jeszcze to powiem. Jeżeli były kombinezony dla małych dzieci z trupimi czaszkami na czarnym tle i w ogóle te mody rodzice jakby przegapiają, ale to już za długo mówiłam. Życzę wszystkiego dobrego, serdeczne dzięki, proszę o tytuły książek. Nie, w każdym razie proszę o
reklamę. Ja już znalazłem stronę, tak. Podam na pewno.
Serdeczne dzięki.
Dziękujemy z Panem Bogiem, pozdrawiamy Panią Marię. Kto się czuje wywołany?
Zanim pan profesor zabierze głos, to ja chciałbym pani Mario podziękować za taką skrupulatność na słuchu. Bardzo lubię również dialogować z panią tutaj w studio, ale przez pani refleksję chcę zwrócić uwagę na pewien aspekt, który znamionuje również i moje funkcjonowanie w świecie młodych ludzi. To znaczy, że biorę pod uwagę zawsze najbardziej niewinną czy czystą osobę. To znaczy, że jeśli owi edukatorzy czy latarnicy mieliby wtargnąć do polskich szkół, to mam wrażenie, że ta wrażliwość na tą najbardziej niewinną jednostkę prawdopodobnie byłaby zupełnie nieobecna, gdyż traktuje się młodzież jako pewną grupę pokoleniową, co do której standardy związane z edukacją seksualną są takie, a nie inne, i przyjmuje się, że wszyscy wiedzą tyle samo i to samo, i z tych samych źródeł. No zdecydowanie to, co pani mówiła, przywołując panią Marię Czapską, jest prawdą. Młodzi są w tym zakresie bardzo zróżnicowani i wielu z nich zachowuje jeszcze niebywale piękne czystość.
Panie profesorze, to ja mam tą listę, uwaga, to może od tych najnowszych tak zacznijmy.
To ja powiem, których nie czytać. Dobra, no.
Dobrze. O względności czasu w modelach rozwoju dziecka.
To jest dla ambitnych czytelników, ale to wiele wyjaśnia tym, że ostrzegam, tam jest sporo wzorów matematycznych i wykresów, także ona może nastręczać trudności prawdziwym humanistom, znaczy takim humanistom, którzy poszli na humanistykę tylko dlatego, że tam nie ma matematyki.
Wykład akademicki Kraków, wydawnictwo Impuls 2018.
Tak.
Szkoła laboratorium od działań autorskich do pedagogiki i źródeł. To dzisiaj mówił o tym pan profesor Kurzępa,
tak, i to polecam również nauczycielom, bo tam jest dużo pomysłów, a bierzcie je sobie bez praw autorskich.
Bardzo dobrze. Edukacja, korzenie, przecinek, źródła, narracji. Kraków, Impuls 2017, to jest?
To jest częściowo z tej książki jestem zadowolony, ale to można, bo to jest taka, no to warto.
Impuls 2016, tak. Kraków, pedagogika dyskretna.
Nie czytać tego, bo to jest dołujące.
Dobrze. Tożsamość, mapa wypraw i słów.
Nie, to nie czytaj, bo to jest w zagranicznym języku. Aha.
Pedagogiczne zwierzątko.
Nie, paskudnie dołująca książka, nie czytać.
Ortodoksja i chaos.
To można poczytać, bo to jest taka trochę publicystyczna książka, to ja nie aspirowałem nawet, żeby była naukowa, to warto.
Ortodoksja i chaos, także Kraków.
To wystarczy już.
Pedagogiczny zapis debaty, Olsztyn.
Nie. Dekady, nie.
Dekady. Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji.
A to jak ktoś chce, bo to taka nawet zrobiła karierę taką popową ta książka trochę, to jeżeli ktoś chce takich różnych takich wątków zielonych, to proszę bardzo.
Dobrze. No i przestrzenie i miejsca szkoły.
Oj, to jest fajna książka, tylko jej nie ma już, bo ona się stała podręcznikiem niechcący i takie książki zazwyczaj giną z biblioteki, albo są pokiereszowane. A to jest fajna książka, bo ona mówi jak, oj to dzięki profesorowi Augustynowi Bańce, mojemu wielkiemu przyjacielowi, mentorowi, psychologowi, rozwojowi przestrzeni i architektury. Proszę Państwa, to jest taka książka, która mówi, jak przestrzeń i aranżacja przestrzeni szkoły może wpływać, czy też inaczej może oddziaływać na ucznia i jakie może generować bodźce. To jest taka ciekawa książka.
Edukacja, która nie chce przeminąć.
Nie, to jest już proszę nie czytać, to są stare książki.
Wszystko. Edukacyjny show?
To takie, bo to można tak dla rozrywki. Tak.
Dobrze. Niepokój o szkołę, 95 rok.
O Jezus nie Maria, to jakieś wykopaliska, to pisałem jeszcze jak Sfinksa budowali.
A młodzież na rozdrożach.
To z Ryszardy Świętej Pamięci Borowiczem.
Zielonogórscy maturzyści, no to dobrze. Szkoła jako Opus Dei, o prywatnym szkolnictwie hiszpańskim.
To a to po wizycie w Hiszpanii, to taka cieniusieńka książeczka, ale nie do zdobycia. Ja to, nawet jej nie mam.
To tyle.
Starczy. Tam jeszcze było więcej, ale nie trzeba.
Ale jak pan mówi, że tam na początku...
Nie. Tam już apresze ostatnie... są takie z wykresami, z wzorami, to nie.
Czyli tak mówimy, no tutaj pedagogiczny zapis dekady, pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcji, to też jest dobre.
A tam też spis jest w internecie, kto tam by chciał, to się znajdzie.
Czas płynie nieubłaganie, tak?
Ja chciałem coś powiedzieć.
No właśnie, podsumowanie już pewne robimy, panie profesorze.
Tak, wiem, że to mamy... może pan profesor Jacek pierwszy. Ja tak pierwszy, bo ja mam na koniec...
Dobrze, to ja na zasadzie pewnego skrótu tego, co się tutaj dokonało, dziękując nieodmiennie ojcom za to, że poruszacie tematy niebywale newralgiczne i istotne, mam wrażenie, że nie możemy żyć na spoczni, że aktualna rzeczywistość, która nas otacza, jest rzeczywistością pewnego alertu, alertu wychowawczego, alertu świadomościowego. I ten alert dokonuje się w perspektywie międzypokoleniowej. To znaczy, że my dorośli musimy odczytać sygnały alertu adresowanego do nas. Mamo, tato, to jest alert dla twojej gotowości podejmowania odpowiedzialności rodzicielskiej w domu, w przestrzeni tej najbliższej. Ale to jest również alert dla samego młodego człowieka, którego opasują rozmaite komunikaty, narzędzia komunikacji, informacji, w którym nie do końca on potrafi rozpoznać to, co jest treściwie ważne i wiarygodne, od tego, co jest po prostu szalbierstwem i, mówiąc potocznie, chłamem. Wobec powyższego chciałbym bardzo ciebie, młody człowieku, poprosić o to, żebyś zechciał nałożyć pewną siatkę rozsądnej selekcji treści, którą do siebie dopuszczasz. To jest twoja odpowiedzialność. Mama, tata za ciebie nie wyłączy smartfona czy strony, która ci się ładuje, a ty ją beznamiętnie oglądasz, a ona dewastuje twoją wrażliwość. Zatem ten alert i sygnał o dawanie świadectwa swojej postawy jest adresowany zarówno do młodych, jak i do dorosłych.
Dziękujemy. Pan profesor Jacek Kurzępa, teraz jeszcze pan profesor Aleksander Nalaskowski.
O, już jesteśmy po czasie, to może krótko. Proszę państwa,
jeszcze mamy
ja cały ten czas od 18.15 w telewizji i teraz w radiu starałem się mówić jak profesor, jak empiryk, jak człowiek, który zbadał, który przeczytał, który wykształcił. Samych doktorów wykształciłem, proszę państwa, wypromowałem 17. Również recenzowałem chyba 15 profesur tytularnych, a habilitacji nie policzę za 40. Proszę państwa, ja chciałem powiedzieć rzecz następującą. Mam 62 lata. Bardzo szybko robiłem karierę naukową, tak zwaną karierę naukową. Bardzo szybko awansowałem, właśnie cały czas ścigałem z sobą, tak? Zależało mi na czasie, więc po kilku 30 habilitacji, a potem bardzo szybka profesura, tytuł profesora od prezydenta. I proszę państwa, i zrobiłem mnóstwo badań i naprawdę wiele rzeczy poznałem. I proszę państwa, coraz częściej dochodzę do przekonania i proszę temu staremu profesorowi Nalaskowskiemu wierzyć. Coś optymistycznego. Coraz częściej dochodzę do przekonania, proszę państwa, że jedyna prawda jest w Chrystusie. I to mówiłem ja, profesor zwyczajny, doktor habilitowany.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, i za udział. Panom dziękujemy i za udział, i za wiedzę, i za świadectwo, bo to było świadectwo, przyznanie się do wiary, tak bardzo ważne. Teraz tak widzimy, że życie, prawda, może nie giniemy w Polsce za wiarę chrześcijańską, ale jak bardzo wypierana jest ta wiara z przestrzeni medialnej, z przestrzeni społecznej, z przestrzeni chociażby, mówimy, to co nazywamy życiem tym takim, no, nieprywatnym, tylko gdzieś, prawda. Więc, a jeszcze jedno takie, no, pytanie, czyli żeby zebrać te myśli, czyli edukacja przede wszystkim oparta na wartościach, ale co? Przykład przed mówieniem, prawda? Niech on będzie. Czy chodzi o szkołę, czy chodzi o dom, czy chodzi o duszpasterstwo także?
Z pewnością tak, z tym, że to jest taka oto perspektywa, że nam dorosłym wydaje się, że to młodzi muszą mieć jakieś pierwowzory, wzorce, na których mogą się oprzeć, a my dorośli jesteśmy już z tego zwolnieni. Tak się składa, że na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej peregrynuje teraz obraz świętego Józefa Kaliskiego i przeżywam to doświadczenie z mężczyznami województwa lubuskiego, naszej diecezji, kiedy te męskie, zmęczone oczy wpatrują się w świętego Józefa. I to jest ten wzorzec męskości chropowatej, męskości niewymownej, męskości opiekuńczej i odpowiedzialnej. I myślę, że my dorośli nie możemy również spocząć na tym i mówić, ja już nie potrzebuję w swoim rozwoju niczego. Muszę nieustannie się rozwijać. Czasy się bardzo zmieniają. Mamo, tato, to wymaga od ciebie również pewnego trudu. To, co pan profesor Nalaskowski powiedział o pewnej rewolucyjnej formule jego szkoły, to znaczy, że rodzice muszą zrewolucjonizować budżet swego czasu, w którym znajdą miejsce i przestrzeń czasu dla własnych dzieci. I myślę, że to jest to wyzwanie, z którym chciałbym się dzisiaj wieczorem z wami pożegnać.
Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze pan profesor tutaj z zamiedzy, można powiedzieć, był naszym gościem, profesor dr habilitowany Aleksander Nalaskowski, kierownik Katedry Edukacji Dziecka UMK Toruń i pan profesor Jacek Kurzępa, obecnie poseł też na Sejm, a także socjolog. Dziękujemy, Bóg zapłać, za telefony też naszym słuchaczom i za udział w naszym programie.